Siemanko, moi drodzy, kolejny 2,5 miliona, kurde, nigdy nie wiem jak to się...
Chyba szósty.
Szósty odcinek, szóste. Moi drodzy, po raz kolejny. Drugi, szósty odcinek.
A
któryś tam w tym roku, no to nie ma znaczenia, najgorzej. Moi drodzy, więc tak, cóż, ja chciałem zadać pytania, ale wiesz co, na początku chciałem tylko dwa słowa, może to się przyda już naszym patronom, których mamy na Patronite, poinformowałem wcześniej, a teraz... Bo wiem właściwie od siebie tylko, że obejrzałem sobie serial Wzgórze Psów i takie tam.
Średnie?
Bardzo. I właśnie to chyba mnie najbardziej wkurza, jak oglądam coś takiego.
Że woli, żeby było albo bardzo złe, albo bardzo...
Albo bardzo dobre, to jest najlepiej, no nie? To lubię najbardziej. Jak już jakby poświęcam czas i pieniądze, to wolę bardzo fajne, ale właściwie... Jak jest złe, to przynajmniej wiem i też wyłączam po jakimś czasie. Przynajmniej jak ja się to źle odbieram, bo to
dla kogoś... A że tak trochę... A trochę jest takie, że
no,
jest nadzieja.
No i... I to tak się toczy i się toczy i się dotacza do końca i wyłączasz i robisz... No i to jest reakcja po czymś, czemu poświęciłeś ileś godzin życia i to jest... I nie sprzątałem przy tym i odkurzałem, bo to, co my robimy, to jest zupełnie poza, ale...
Ja tego nie obejrzałem, tylko moja Magda to obejrzała i tylko mi powiedziała, że zwróciła uwagę na to, jak sztywne są dialogi. Że takie, że ona mówiła, że tak jakoś jak ludzie, jak tam bohaterowie rozmawiają, to że to jest takie strasznie dziwne.
No tam się bardzo dobrze broni Robert Więckiewicz, to on potrafi z takich rzeczy wyciągać tak super, wiesz, no nie wiem, wiesz, to są tacy ludzie, którzy wejdą i zniszczą, wyjdą i on idzie dalej niszczyć, więc spoko, ale... Ale postać właśnie, którą gra Mateusz Kościukiewicz, to jest dla mnie typ przebrany za Kurta Cobaina i fajnie, bo ja powtarzam jakąś opinię po raz kolejny, ale moja żona nie mogła tego zjeść, dlatego że ona uwielbia Kurta Cobaina i Nirwana i tak dalej. I nie wiadomo, dlaczego ten typ jest tak ubrany, tak przebrany, tak jest taką jakby malapeją trochę chodzi, się snuje przez cały... Nie do końca lubisz tego bohatera, ale dobra, bohatera możesz nie lubić, ale to, że on cię nudzi, i cię męczy, to już jest wkurzające, nie?
Więc... I rozumiem, że nie robi tego celowo.
No sensie... właśnie, nie wiem, myślałem, dobra, może zaraz się okaże, może coś. I to takie wszystko jest... wszystko się tak toczy i się tak snuje i to jest takie...
Ja pamiętam, że... już nie pamiętam, we Wrocławiu o tej powodzi, jak to się nazywało, pamiętasz? Był taki hit.
Wielka Woda?
Wielka Woda. I ta główna bohaterka mnie tak denerwowała, ale później miałem takie, ale ona ma mnie denerwować.
No właśnie.
Miałem takie, że to spoko, to ten, ale,
no tak.
Ale tak dobrze, ale tak mnie denerwowała, że nie mogłem tego oglądać.
Miałem no to takie... czasami są takie postacie, że oglądasz jakiegoś złola i albo cię wkurza, albo na przykład stary, pamiętasz w Liście Schindlera, jak zagrał Ralph Fiennes, przepraszam, tego Amona Goetha?
Oj, dawno temu to oglądałem.
U tego głównego tam, wiesz, SS-mana, który jest komendantem obozu w Płaszowie, co wychodził sobie na ten, przeciągał się, wyciągał, wiesz... karabin snajperski strzelał do ludzi i tak dalej. No stary, on go tak zagrał, że to w ogóle...
No ale to są złole, którzy są tak intrygujący, w sensie wiadomo, że trochę nie możesz oderwać od niego oczu, albo że jakoś cię to ten... A tamta była mnie po prostu tak wkurwia, musiałem wyłączyć.
No, ona też nie była chyba złolem.
Tak, no tak, ona też chodziła... Tak, ale po prostu sposób, jaki ona się obnosiła z ludźmi. Miałem takie, Jezu, jak można taki...
Rozumiem.
A Ralph Fiennes w ogóle to jest... znakomity aktor.
Tak.
Jeden z moich ulubionych aktorów.
A widziałeś film Menu czy Menu?
A Menu widziałem. Super.
Nie,
świetny.
Nie.
Co,
nie
podobał ci się?
Nie
podobał ci się?
Totalnie nie.
W ogóle ci się nie podobał?
Stary.
Ciekawe.
Kasper był na tym. Nie pamiętam z kim był chyba, ale był. Nie wiem, czy nie byli we dwóch z kimś tam, ale był tam na tym. Kasper mówi, a byliśmy wtedy w trasie z Januszem i ze Śliwą i że musicie iść na ten film, bo jest tam sztos. No dobra, no to poszliśmy. Ja nie mogłem, ja myślałem, że ja się zabiję po prostu, to było tak, ja nie mogę mówić, Śliwa ma taką teorię, że to jest film troll, że on pokazuje
naprawdę
nam...
Naprawdę troll? Dlaczego? No w sensie jest, ma pewien taką stylistykę, którą ja rozumiem, że ona jest, że tego nie można do końca brać, jakby, że to nie jest prawdziwa fabuła jakby. Że to jest taka symboliczna fabuła, tak? Że masz kucharza, który trochę oszalał, który reprezentuje jakiś perfekcjonizm. No tak, no coś takiego. No, że to patrzysz się bardziej jak na archetypy postaci, które są ze sobą zamknięci w jednym pokoju. I jest troszkę intrygi i tak dalej, ale same, nie wiem, właśnie klimat, atmosfera, muzyka, sposób, jaki to jest nakręcone, mi się super podobało.
Ja byłem bardzo blisko tej teorii, którą mówił Śliwa. Znaczy, że to jest troll dlatego, że robili to goście od Sukcesji, a Sukcesję kocham, no nie? I myślisz sobie, no nie, nie mogliby zrobić.
Ale nie widzisz podobieństw nawet między Sukcesją a tym? Ja nie wiedziałem, że to jest ci sami ludzie, ale jak to rzuciłeś, to taki sposób w Sukcesji to samo masz. Ci bohaterowie są prawdziwi, ale są trochę archetypami osób. Że tak naprawdę
no
chyba nikt taki
wolę
nie jest.
Ten rodzaj prowadzenia tego niż... Ja nie mogłem, po prostu mówię, naprawdę nie chcę tu być.
Ja z tym Ralph Fiennesem, bo w ogóle widziałeś, że teraz te Oscary nominacje poszły? W sensie...
Były nominacje,
nie? I chyba film, który ma 13 nominacji, ja pierwszy raz o nim słyszałem, o co to za film? To jest musical o transwestycie, który ucieka przed meksykańskim kartelem. Mam takie... Jeżeli kiedykolwiek słyszałem bardziej oscarowy opis filmu, to jest takie po prostu, o, ciekaw jestem, czy o, to naprawdę się tam znalazło, jakim cudem, nie?
Ciekawe, czy ktokolwiek go oglądał z Akademii, chyba takie, to jest Oscar, dokładnie.
Tak, po samym opisie.
Tak. Ten... Niedługo w ogóle nie będzie filmów, tylko tak. Będą opisy filmów. Będą wysyłać opisy filmów i ludzie będą czytać i mówić, o, to jest świetny pomysł na historię.
Tak, to jest oscarowe.
Po co tracić 200 milionów dolarów czy 100 milionów dolarów, jak można po prostu to dobrze opisać?
Chociaż, kurde, ja to śmieję się z tego i jest to ewidentnie już takie, już za dużo, ale z drugiej strony, kurde, może jeżeli to naprawdę będzie dobre, to może być fajne.
No tak, na maksa. No to tak samo jak zresztą ostatnio rozmawiałem z kimś, z Mateuszem Petryką, którego serdecznie pozdrawiam, i Mateusz był na moim występie. I mówi, że tak wszedłem w paru momentach taką fizyczną komedię. Mhm. I ja tak słucham sobie tego i tak sobie myślę, bo to ma takie konotacje takie, że fizyczne no, to takie...
Wszyscy myślimy, że fizyczna komedia to jest poślizgnięcie się na bananie.
I ja mówię, ale to źle czy dobrze? I on mówi, wiesz, jak to jakby to nie ma znaczenia, nie? Mhm. To jakby jest to dobrze zrobione, to jest dobrze, jak źle, to źle, no nie? I to było takie fajne, że to właśnie faktycznie o wszystkim tak możesz powiedzieć, że możesz wziąć najbardziej dziwny opis, możesz wziąć najbardziej dramatyczny opis, a możesz zrobić z tego coś cudownego albo potężną kupę, no nie? Więc...
Tak.
Więc tak jak ze wszystkim, myślę, że tutaj też ważne jest chyba wykon.
Tak czy inaczej, jak zobaczyłem te nominowane filmy, to film, o którym ja w ogóle nie słyszałem, ale obejrzałem trailer i mam takie, o, to super w moim stylu. To jest ten Konklawa?
Konklawę, no.
Z Ralphem Fiennesem?
Właśnie widziałem, że tam występuje. Widziałeś to, czy nie?
Właśnie nie widziałem. Obejrzałem trailer, ale to jest taki film po trailerze, który miałem... To jest coś, co chcę zobaczyć. Mhm. Jakaś intryga kościelna, ktoś tam wybiera Ralph Fiennes, masz mnie.
Masz mnie, to jest
jakby, ale Boże. Transwestyta uciekający przed meksańskim kartelem musicalu, to masz takie, trochę mnie masz, ale też trochę mnie tracisz. trochę.
A co cię najbardziej, jakby transwestyta, kartel, musical czy Meksyk?
Chyba
ten miks.
Ten miks takiego po prostu, takiego, że tak może tak reaguje na to, że no wiadomo, teraz o tym się gada, to jest modne i wiesz, i wrzućmy na to musical, i jeszcze narkotyki i jeszcze niech będzie transem, wiesz, no jest takie...
Czyli co było modne w Meksyk?
To nie wiem, tak wszystko mi się wydaje, że to jest takie... Nie wiem, tak...
Super.
Inaczej ci powiem, myślę, że gdybym na przykład bekował troszkę i na przykład miałem napisać, dobra, jaki potrzebujemy film oscarowy, to pewno bym poszedł, moja pierwsza myśl by poszła coś o Żydach, w sensie, żeby jakiś Holokaust czy tak dalej.
No to może w czasie Holokaustu jakiś trans?
W czasie Holokaustu jakiś trans, czarno-biały. Czarno-biały, żeby to był film?
Czarno-biały film,
czarno-biały
tak.
Film.
Nie. Musical.
Musical.
Może być musical.
Musical.
Ale węgierski?
Napisy węgierskie.
Albo jakieś takie napisy, tak.
Napisy węgierskie. I oczywiście reżyserem jest niewidome dziecko.
Tak.
Które
tak.
Straciło rękę.
I ojca górnika.
W
Kazachstanie.
To jest nasz oscarowy film w tym roku. Nawet nie musimy go robić. Opis
budżet
wystarczy.
$7.
Przepraszam, czy wyczytaliście opis?
Właśnie, halo.
Ja przyszedłem po statuetkę. A nie po wasze opinie.
Dokładnie.
Tak,
ale to jest ciekawe. No w ogóle dlatego ja na przykład bardzo mi się podobało to, że kiedyś Roberto Benigni za ten film Życie jest piękne dostał Oscara chyba, nie? On dostał za najlepszy film.
Wiesz, ja tego nigdy nie obejrzałem.
Nie?
Tak, no czy muszę to zobaczyć.
Przepraszam, sprawdzić tylko, czy Benigni dostał za najlepszy film? Że to nie jest jakieś takie ważne
chyba
bardzo.
Jestem prawie przekonany, że dostał, tak. Bo to jest jeden z zagranicznych filmów, który dostał Oscara.
Tak, bo to wiadomo, tam jest właśnie i Holokaust, i coś tak. Tam, i dziecko, i tak dalej, ale to jest przede wszystkim śmieszny film. Nie? Mhm. W wielu momentach jest bardzo śmieszny, też wzruszający i tak dalej, ale to, że właśnie rozrywkowe kino, no na jakimś poziomie, no bo tam też jest dużo dramatów w tle, wiadomo, to nie jest, wiesz, ale to super, że nagle masz coś, co cię i porusza, i też też szarpie te inne struny i daje ci też trochę chichotu.
To jest super. Bardzo, tak jak opisujesz ten film, to Jojo Rabbit chyba bardzo podobnie.
Mhm. Tak. Gra, kiedyś mówiłeś, że to bardzo dla ciebie ważny film.
Tak, no. I wszystko dokładnie tak, jak opisałeś, czyli wszystko się dzieje podczas II wojny światowej, jest bardzo zabawne. Momentami turbo abstrakcyjne i czasem są sceny, które po prostu chwytają za serce i jak jest scena, nie spoilerując, ale dla tych, co wiedzą, będą wiedzieli, z butami Scarlett Johansson, to ja miałem takie, o wow, ale tu się nagle nieoczekiwany smutek się pojawił w mojej serduszku.
Słuchaj, żeby go rozbić, spróbuję przejść do...
Tutaj też dostaliśmy informację, że dostał Oscara.
Dostał Oscara. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobrze. Ja słuchaj, ja mam tutaj kilka takich rzeczy. Ty, a może byśmy zrobili sobie serię Flep czy Sklep?
No, zawsze, stary, Flep czy Sklep?
No właśnie wiem, bo ja tak sobie ostatnio pomyślałem i
Hubert mam... Urbański, Flep czy Sklep?
Mam... Sklep.
Sklep.
On ma taki dystans, taki luz, taką w sobie też klasę, jako człowiek w ogóle, jak go tam poznałem na tyle, że no wiesz, to nie jest, że siedzieliśmy razem do rana i gadaliśmy o życiu, ale po prostu jakieś takie parę przecięć zawodowych i bardzo, bardzo sympatyczny, bardzo fajny.
Vito zresztą. Bambino, Flep czy Sklep?
Nie znam zupełnie. Muzycznie...
Nie, na tym polega ta gra. Nie ma odpowiedzi, nie znam.
Muzycznie Sklep.
Okej. Okay.
Muzycznie Sklep.
A ja mam trochę Flep.
Tak?
W sensie, mam trochę taki, w sensie sklep, ale też Flep.
Sklepik.
Sklep
z flepami.
Jego pojawia mi się często, ale czasem muszę go, tak często muszę go też przewinąć. W sensie, że tak ma coś w sobie, co irytuje i chyba lubię go nie lubić.
Mnie on chyba raz mnie zaskoczył, że coś tam się czepiał a propos jakichś rozdań, nagród. On tam miał jakiś żal do kogoś, co myślę, no prawdę, stary? Idź śpiewać. Nie gadaj teraz. Idź śpiewać, po co tracisz życie. Za chwilę będziesz miał słaby głos, nie wiadomo kiedy coś ci się stanie. Śpiewaj, póki możesz, a nie tam wygrujesz się z jakimś bólem dupy. To tak sobie myślę.
Jak jest jeszcze dobry Flep czy Sklep?
To ja ci mam.
Dobra, no.
Ryby w puszce.
Ryby w puszce?
Ryby.
Ryby w puszce.
Ryby w puszce.
Flep.
Flep?
Flep od razu. Flep, nie, no. Ryby w puszce?
No kurczę.
A jak one mają tam oddychać?
Ale to nie jest miejsce do przewożenia, czy do to jest do zjedzenia.
A, to sklep.
Stary, to jest sztosik, piękny. Zakupy online, Flep czy sklep?
Bardzo w ogóle fajne pytanie, pod no, Flep kurczę. Czy sklep?
No.
Zakupy online,
no.
Czy to sklep, czy to... kiedyś Flep? Kiedyś miałem takie, że nie, muszę iść, a teraz bym powiedział zdecydowanie sklep.
Sklepior.
No, sklepior.
Tylko powierzchniowy.
Tak.
Powiedz jeszcze raz sklepior.
Sklepior.
Aj, przed chwilą miałeś sklepior i to takie ryci wyszło i wow, myślałem, że zawsze tak będziesz mówił.
No. Nie, no jest, teraz jestem na etapie, gdzie na przykład kiedyś sobie nie wyobrażałem kupowanie butów bez przymierzania, a teraz już wiem, które buty chcę i po prostu...
Bóż nogę, kiedyś nogi ci cały czas rosła, nie? A teraz...
Coś w ogóle, to jest tak fajnie, jak przestaje rosnąć.
Ale w odpowiednim momencie.
Tak, no.
A nie, że nagle masz taką stópkę, tam dwunastkę numer i już przestała ci rosnąć.
Ogólnie...
Byś się nie utrzymał, byś szedł i...
To też, mam nowy Flep czy sklep.
No.
Sklepy z materacami. Flep czy sklep.
No Jezu, no, no sklep, no. No sklep dlatego, że musisz tam czasem kupić materac. I inaczej nie kupię, jak nie wejdę, nie położę się.
No właśnie, no trochę do tego biłem.
No.
A kiedy ostatnio kupowałeś materac?
No, i to z parę miesięcy temu.
Parę miesięcy temu kupowałeś? No. A czy mogę cię spytać, nie wiem, czy będziesz chciał się podzielić tym, ale w jakiej cenie kupiłeś materac?
Nie pamiętam totalnie. I tu nie mówię, że okay. Nie pamiętam, dlatego,
a jesteś
że...
tak mniej więcej w stanie tak... A, i tak, no, teraz tak ile jesteś gotów wydać na materac?
Ja? Jak najmniej.
Właśnie.
No, ale z drugiej strony, bo ja nawet nie umiem teraz ci powiedzieć, ja po prostu był jakiś moment, w którym ktoś mówi tak, no wie tak, pan, ten jest super drogi, na przykład był jakiś super drogi, wymyślony przez Japończyków w ogóle i tam nie wiadomo co.
Chyba byłem
i
w
sklepie. I jak się położyłem, no jest kilka podejrzewam. No.
Nie, ale też mi mówili o tym, wymyślony przez Japończyków.
No, ale bo to jest taki chyba słynny materac i on dla mnie był totalnie za miękki, tak w ogóle dla mnie, Jezu, nie, ja w ogóle, i wiesz, i dlatego, a z drugiej strony czasami siadasz i wiesz, że to jest taki naprawdę już chyba za 7 zł, że cię po prostu położysz, się ci wystrzeli i się bujasz i możesz zasnąć, więc to chyba musisz iść, zobaczyć ileś i nie cena jest tutaj najważniejsza, dlatego chyba to, jak się w nim czujesz.
Ja mogę powiedzieć tak, dwie rzeczy chcę powiedzieć. Ostatnio byłem w sklepie z materacami. Jedną z pozytyw, zrobimy jak kanapkę, pozytyw, super randka. Naprawdę, w sensie, jeżeli chcesz, nawet pierwsza randka. I robisz tak, że...
randka nas do sklep z materacami. Stary, jaki cringe'owy typ. Hej, mama, może ci pokażę sklep z materacami.
Może nie pierwsza randka, okej, pierwsza randka to by było dziwne, ale jako randka ogólnie, bo ci powiem, co robisz. Czyli, że idziesz z partnerem, z partnerką i my wchodziliśmy do sklepu i mówimy, chcemy zobaczyć trzy materace, proszę pani. Trzy materace? Nie chcemy znać ceny.
No właśnie, no.
Cenę poznajemy później i po prostu jesteśmy zainteresowani materacem. No i wchodzisz do każdego sklepu i wiesz, te panie, które obsługują, są bardzo miłe i wiesz, i ci tłumaczą, jak spać i na czym polega poduszka. Ja mam takie, proszę pani, od 30 lat umiem to robić. To
jakby... Nie, poduszka, stary, jak mi pani dobrała poduszkę, to od tej pory nareszcie nie bolą mnie plery w ogóle i kręgosłup i tak dalej. Super.
Na razie nie będę w to wchodził, w to, co powiedziałeś.
Na razie,
to odpuszczę. Mówię tylko o tym, że fajnie jest troszkę tak, wiesz, sobie, nie mówię, że pomarzyć o materacu, bo każdy ma materac, ale tak, że wchodzisz i robisz zakupy na materac, później dowiadujesz się, jak ja z Magdą byłem, stary, 100 na 100 ona wybierała najdroższy, ja najtańszy. Nie? Nie wiedzieliśmy, jaka jest różnica, tylko po prostu instynktownie wiedzieliśmy.
Ale to nie czułeś się inaczej, ty wybierałeś...
Najwygodniejsze. Później się okazywało...
Co ty gadasz?
I później się okazywało, że wiesz, najwygodniejszy jest najdroższy dla niej, a dla mnie najtańszy. I to tak jakby w każdym sklepie dokładnie ten sam motyw się powtarzał. I teraz jakby myślimy o tym, żeby kupić dwa łóżka. Bo mam takie, no nie możemy, wiesz, no po prostu dwa łóżka, dwa materace.
I... A tak można też, jedno łóżko i te połówki kupujesz.
Słyszałem o tym, ale ilość hopsztaplerstwa. W biznesach...
Hopsztaplerstwa?
Tak.
No to jest... Hopsztapler.
No oni robią takie... Nie, jest takie... Hop, zostałeś oszukany? Hop.
Ale jestem ciekawy teraz, aż mi zaskoczyłeś, bo pierwszy raz usłyszałem Hochsztapler. Hoch, no a nie
hop. Hochsztaplerstwo.
Tak samo jak ja kiedyś powiedziałem znaki...
Przystankowe,
a nie przestankowe, jak frajer, przepraszam. No.
Ilość hochsztap...
I oczywiście, co zostanie mi na całe życie? Brzeczka.
No tak. Ilość hochsztaplerstwa w biznesie materacowym jest po prostu...
To jest blisko karteli narkotykowych.
Władze już powinni w to wjechać.
Ten trans mógłby uciekać przed...
przed materacami.
Dokładnie, przed mafią materacową.
Tak. Laski, wiesz, o tutaj, nie, tutaj kosztuje 3000 więcej, bo są włókna kokosowe i ty masz takie, ja chcę, żeby w moim materacu były włókna kokosowe. Nie ma żadnych włókien kokosowych, to nie ma żadnego znaczenia. Ty wychodzisz ze sklepu i masz takie, kurwa, wszystkie materacy są takie same, po prostu ceną się różnią. Zobaczcie, że to jest wszystko tak, i babka mówi, ale ten materac kosztuje 5000 więcej, bo można go odwrócić do góry nogami i wtedy ma inną twardość. Kto to będzie robił, babo? Kto będzie odwracał materac do góry nogami? Przestań
tu akurat i się z nią zgadzam.
Abelard.
Tak można zrobić.
No ale, ale kto tak robi? Kto realnie tak robi? Kto tak robi? Będziesz wracał do góry nogami materac? Nigdy tego nie zrobisz.
To jest może po prostu... waga ci się zmieni. Może się wytrze
to
tam.
To zmienisz wagę. Dobra? Nie musisz, kurde, odwracać do góry nogami materaca.
Okej, no. jak chcesz. No i co z tym materacem?
No mówię...
Wybraliście już w końcu coś?
Nie, bo wyszło na to, że wybraliśmy jeden i teraz ma dojechać za 4 miesiące, więc teraz musimy wybrać kolejny i zresztą po tym odcinku idę, kurde, znowu sprawdzać materacy i rozmawiać z tymi, kurde...
To wybraliście tamten i tamten i tak przyjedzie?
No właśnie nie, no wybraliśmy tamten, bo a oni powiedzieli, ale to dopiero za 4 miesiące jest dostępny. I mamy takie, o Jezu, dobra, to ten.
Więc... A śpicie na podłodze?
Nie, śpimy na materacu, który ma 1,60 m. Nie? A my jesteśmy dwoje dużych ludzi i ja po prostu, ja mówię Magdzie, że to nie ma znaczenia, jakie są włókna, jakie jest twardość od gołu czy od góry i ile jest membran i to wszystko, co oni mówią, to jest mit, to nie jest prawda, to jest fugazi. Jest po prostu twardość, miękkie, twarde, to jest dwie skale, ten jest miękki, ten jest twardy i później wielkość. I my potrzebujemy większy materac, który jest twardy. I,
ja też lubię twardy, no.
No dokładnie. I bierzesz najtańszy, twardy, duży materac. A później, jak oni ci mówią, no ale ten materac ma skrzydełka jest... motyla posypane i jest no łez, łza tygrysa.
Wiesz, co jest duże, twarde? Podłoga. I wystarczy położyć na to prześcieradło, stary. I...
No
tylko ja, mówię. I jest dostępna od zaraz.
Ja takiego sprzedawcy potrzebuję.
Jestem stary.
Ja, niech się pan położy tutaj, tak. Na tej podłodze.
Spoko. I nie ma żadnego bambusa. Żadnych włókien, żadnych bębem, proszę pana.
Ja bym chciał wiedzieć, dużo osób nas słucha. Ja mogę dać przykład tego.
Proszę bardzo.
Chodzi mi o to, że, jak to dobrze przedstawić, jestem przekonany, inaczej, czy ktoś nas słucha, kto pracował kiedyś w biznesach materacowych.
I zna całe te, kurde, hochsztaplerstwo.
I może teraz, bo rozumiem, że jeżeli teraz z tym pracujesz, to nie możesz tego powiedzieć, ja to rozumiem. nie możesz, wiesz, no, no to jest twoje źródło utrzymania, musisz oszukiwać ludzi, sorry, że jesteś takim człowiekiem. Ale może ktoś już się z tego wydobył i może trochę opowiedzieć o kulisach tego i czy jest jakikolwiek, czy jest jakakolwiek prawda w tym, wiesz, czy to
mam
wszystko
wrażenie,
jest...
że im bardziej jesteś poruszony, im bardziej jesteś wstrząśnięty, tym bardziej gadasz bzdury. że są dowody na to, jak się zachowuje bambus i sprężyna.
Nie, no to ja wierzę. Tylko to nie ma różnicy.
Aha.
Rozumiesz, o co mi chodzi? W sensie...
Tak, kiedyś Dylan Moran, komik brytyjski, zrobił tak.
Ja ci pokażę, o co mi chodzi.
Czekaj, chodzi mi tylko... Poczekaj. Dylan Moran kiedyś powiedział tak, jeżeli chodzi o wino, to są dwa rodzaje wina. Dobre i złe. W sensie jedno, po jednym robisz a po drugim robisz i koniec. Zaczyna mi...
No już, poczekaj.
Nie wierzę. Zabrałeś moją szklankę?
To są dwie szklanki.
No?
Do jednej szklanki dosypałem trochę, miałem akurat ze sobą wiórka kokosowe i skrzydło motyla. I teraz, jak wypijesz się tej szklanki, nie, no, to no. Przestaną cię boleć plecy. Bolą cię trochę teraz plecy?
Troszeczkę.
Masz
tak.
Takie trochę uczucie, tak, że cię tutaj bolą plecy? Mhm. Byłeś z tym w ogóle u lekarza?
Nie, czy...
I co ci powiedział lekarz? Że to...
Wiórki kokosowe i skrzydło motyla.
A, tak ci powiedział. No to super. No to słuchaj, w tej szklance są wiórki. Ona kosztuje 1000, nie? Tu jest jakaś gorsza szklanka, ona kosztuje 2 złote, ale powiedz mi, która tobie lepiej smakuje? Do której nasypałem wiórek kokosowych?
No powiedziałeś, że do tej 1000.
No to proszę, tutaj... i zapłacisz za to 1000? Bo wiesz co, Abelard, może cię to zdziwić, ale to są dokładnie te dwie same szklanki. A ty już byłeś gotowy zapłacić 1000, bo myślałeś, że są jakieś wiórka kokosowe i że jakieś skrzydełka motyla. Wszystkich bolą plecy zawsze. Każdy jest niedospany i zawsze materac nie jest idealny.
Przede wszystkim chciałbym sobie kupić zamiast materaca, czy materacu, to więcej czasu.
Co?
Chciałbym sobie, żeby się lepiej wyspać, musiałbym sobie kupić więcej czasu. O to mi chodzi.
A, okej, okay, sorry.
Nie, to o to chodzi, żeby sobie kupić więcej czasu.
Tak,
no. To jest jedyne, co spowoduje, że mogę się wyspać.
No,
ale
tak,
nie,
to
z poduszką, stary, wybacz, ale to być może ta poduszka psuje ci cały ten twój misterny plan ośmieszenia branży materacowej, ale ja dostałem dużo pieniędzy, żeby bronić tej branży tutaj. Serdecznie polecam miękkie materace i twarde materace. Jakie chcecie. Na stronie super materace. O kurwa, jak założę tę stronę teraz. Chodzi mi tylko o to, że mamy taką poduszkę wyprofilowaną z takim tym. I powiem ci, stary, śpię jak dziecko. Krótko i co 3 godziny budzę się z rykiem. Nie, ale nie, naprawdę śpię dużo lepiej niż jak miałem taką jakąś takiego kluchę pod ten. No.
No. I myślisz, że to jest placebo, czy że to...
Nie, stary, nie, to po prostu prawdziwa. Super wygodnie. Zawsze gdzieś musiałem podkładać rękę, coś zrobić, a teraz po prostu sobie się kładę i tu mi wszystko ładnie. No nie wiem, tylko tak mówię, w sensie ja nie wiem. Jakbyś mnie nie zapytał, w której jest kokosowa wiórek, to może bym ci powiedział, wiesz, tak, i bym też się jakoś... Nawet jeżeli to jest placebo, to może jeżeli komuś się lepiej śpi.
No właśnie, i to też jest placebo działa, więc placebo, jeżeli placebo działa, no to nie jest placebo w jakimś stopniu,
nie? To nie krzycz na ludzi, nie? Że sprzedają materace.
Słuchaj, wiem, że jakby troszkę komediowo, troszkę ten, ale wysłaliśmy teraz sygnał do ludzi. Jeżeli pod tym filmikiem pojawią się komentarze, że tak, tam wyzyskują ludzi i że w tym materacu tak naprawdę pracuje 4 małych Chińczyków, którzy się po prostu podtrzymują i jak ty nie leżysz, to robią iPhony w środku, to wiesz, to może dobrze, że o tym mówię.
Dobrze, bardzo dobrze, wiadomo. Każdy moment ucisku, czy prawdziwy, czy nieprawdziwy, trzeba zwalczać, no. O to chodzi.
Każdy moment ucisku.
Dokładnie.
Nawet materacowego.
Dobra, to...
Dentyści, flap czy sklep?
No, sklep. Duży sklep, to bez dentystów to... No, super.
Lubisz chodzić do dentysty?
Tak. Ja w ogóle mam taką panią dentystkę, mamy rodzinnie, do której sobie chodzimy i ostatnio moja córka, pani chyba z jakaś nauczycielka mówi, że coś wyszło gdzieś, jakaś rozmowa w kwestii dentysty i właśnie moja córka wstała i mówi, ja mam panią bardzo i podała imię, nazwisko naszej pani dentystki i poleciła ją serdecznie, bo mówi, że jest super. Więc jeżeli moje dzieci się nie boją naszej pani dentystki, chodzą regularnie i się cieszą jedna przez drugą, mówi, ja też chcę iść, wiesz, no to znaczy, że super, że gdzieś tam jest ten...
Czasy się zmieniły, co?
Tak.
Czasy się zmieniły, że dzieci lubią chodzić do dentysty.
Tak, no to też chyba trzeba wprowadzać je już od początku i tak być, a jeszcze jak ktoś ma do tego fajne podejście, a właśnie nasza pani ma super podejście takie, wiesz, nie wiem, wydaje mi się, że to robi robotę i nie robi traumy na całe życie, że nie chcesz tam wejść i otworzyć ust, pewnie. Ja pamiętam, że laska. Laska u nas w szkole, w podstawówce, jak byłem stary, to była pani, która miała strasznie żółte, straszne zęby.
Dentystka z żółtymi zębami.
Która paliła faję i tymi tytoniowymi dłońmi ci tam wija.
O Jezu, to musi być dla dziecka tytoniowe dłonie, to jest traumatyczne. Tak. Pamiętam, jak kiedyś w zupie ten...
Znalazłeś tytoniowe dłonie.
No nie, no, że była taka kucharka, która po prostu paliła szlugi, czuć było szlugi w tych daniach po prostu. No. I to też było...
Chociaż ja nie miałem traumy. Właśnie przez moją mamę też ona pilnowała, żebyśmy nie mieli takiej jakiejś tam, wiesz, i mieliśmy otwartość, chęć chodzenia i tak dalej, nie? Więc raczej byliśmy na bieżąco zawsze. Mhm. Także tak, dentyści spoko. Reinkarnacja, chleb czy sklep?
O, ciekawe.
No bo dostałem też takie pytanie, to jest jedno z pytań, które dostałem też potem na Instagramie tak na szybko przed nagraniem. I było pytanie o reinkarnację.
Okej, okay, no to tak, jako...
Słyszałeś, mi zabruczało w brzuchu?
Albo tobie, albo mi, nie byłem pewny. Tak, to tobie? Jako koncept, jako coś, co chciałbym wierzyć, no to to jest takie, jest coś, co ma najwięcej tak dla mnie takiego sensu w znaczeniu, że to jest takie najłatwiejsza odpowiedź z takich dostępnych. Może to powiedzieć, że fajnie sobie pomyśleć, że to, że ci się kończy, że zaczyna się następne.
I będziesz burakiem cukrowym.
Coś
albo...
w tym stylu, no. W sensie, że to jest jakiś taki, że to jest taka ładna myśl dla mnie. O, w ten sposób. Ale no, no to też jest flap. To też nie jest prawda. To też nie jest, to nie jest tak, że się odradzasz. W sensie, pamiętam, że miałem o tym bit też w Indiach. Że ludzie wierzą w reinkarnację, że jak będziesz dobrym człowiekiem w tym życiu, to będziesz dobrym człowiekiem w następnym życiu. Mhm. A jeżeli będziesz złym, to będziesz, nie wiem, jakimś tam karaluchem albo kobietą czy coś.
O Jezu, tak, 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 no, o Jezu.
Tak, no.
Ale... A co, jaka reakcja w ogóle?
Na tym żarcie zawsze w Nowej Zelandii mnie wybuczali. Ja zawsze mówiłem, ale co, że życie kobiety jest takie łatwe? Tak, o to wam chodzi? Życie kobiety jest znacznie cięższe, wy seksiści. Aha, może byście przestali buczeć.
Ładnie,
no.
ładnie. Od razu się odbiło się
tak, 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 tak. Ale główna myśl też polegała na tym, że... Wiesz, no dobra, chodzi mi o tego karalucha, że... Jakby jak być dobrym karaluchem? Jeżeli jesteś złym człowiekiem i zostajesz karaluchem, to jak być dobrym karaluchem? Jak się dalej piąć po tej tak, szczelinie? Tak, tak. Co robi dobry karaluch? I tutaj była jakaś rozkwina.
Fajne, no? Też fajne, no.
I przysięgam ci, to też jako coś prawdziwego... To 10 lat wcześniej byłem w Indiach i nocowałem u hinduskiej rodziny mojego dobrego przyjaciela, komika hindusa, którego mama była profesorem na jakimś tam uniwersytecie w Delhi i właśnie taka trochę filozofia, religia i tak dalej. Ja dosłownie tak dla beki troszkę przy stole kiedyś zadałem jej to pytanie. Takie właśnie, wiesz, według waszej religii jak być dobrym karaluchem? Nie urażając, ale i ona miała takie w sumie nigdy o tym nie myślałam. I zaczęliśmy o tym tak prawdziwie dyskutować, tak troszkę tak teologicznie i tak dalej. Niestety nie pamiętam dokładnie, gdzie to poszło, bo to wiadomo, że gdzieś tam trochę żartów, gdzieś to ten, ale zaciekawiło mnie to, że to w ogóle zostało przyjęte jako...
Super. Tak, nie, no, że atak czy coś.
Nie, tylko, że atak, tylko, no, że to jest takie, wiesz, dziecięce patrzenie na świat i okej, rzeczywiście jakbyś to dziecku wytłumaczył.
Tak,
nie?
Tak, tak, w porządku. No.
Ale nie, no... Szczerze, najbliżej, jeżeli już mówimy o jakichś takich, co się dzieje po śmierci, albo jakby... Może to być nawet połączone z reinkarnacją, to zresztą w tej książce, którą napisałem, też miałem taki moment, gdzie to tak jakoś strasznie do mnie trafiło, czyli muszę to powiedzieć, bo to jest ważne dla historii, ale nie chcę, żeby to było ważne dla tej historii.
Dobrze.
Ale byłem na grzybach i byłem bardzo już pod wpływem.
Zrobiony, dobra, zrobiony, bo to jest ważne, że nie, że tam z kozikiem chodzisz, z koszykiem.
Nie, 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 nie.
Dobra.
I miałem taki motyw, że jak się jakby dotykałem po ten, to czułem jakby drzewo to czuło. Że miałem takie poczucie, że ja się dotykam i drzewo to czuję i że jak ja robię jakąś, wiesz, że nagle miałem takie poczucie, że to wszystko jesteśmy połączeni. Mhm. Nie? I że jakby to jest skomplikowana myśl i nie wiem, czy uda mi się teraz to przetrawić wszystko tak, żeby to było zrozumiałe, co mam w głowie, ale chodzi mi o taki myk, że słyszałeś kiedyś o koncepcie nieskończoności w pudełku?
Chyba nie, albo nie wiem, jak to się, no.
Jeżeli masz jabłko w pudełku, jest nieskończoność, nie? To jabłko w którymś momencie zgnije. W którymś momencie stanie się proszkiem. W którymś momencie, jak jest nieskończoność, to znowu powstanie jabłko. Bo po prostu z tych atomów, które tam szaleją w tym pudełku, to wszystko powstanie. Jest pewna teoria, która mówi, że w tym takim jakby pudełku, gdzie jest bezkres czasu, wszystko się stanie. Czyli nawet tam, gdzie było tylko jabłko, później powstanie pomarańcza, a później powstanie samochód, a później powstanie ty i tak dalej. Bo po prostu, jeżeli bierzemy motyw nieskończoności, to wszystko się wydarzy w tym pudełku, bo te atomy powstaną i zaczną ze sobą się tam łączyć i połączyć i tak dalej. I tym samym sobie zacząłem kminić, że może nasz świat jest tym pudełkiem. Czyli my jakby, my już jesteśmy i teraz wszystko się zamieni w każdą rzecz. Czyli ja teraz jestem człowiekiem, później będę drzewem i później będę czymś innym. I może to oznacza, że to jest reinkarnacja, a może to oznacza, że my jesteśmy po prostu jednym bytem, jesteśmy w środku tego pudełka. Jedyną komplikacją w tym wszystkim jest świadomość. Mhm. To dlaczego ja mam świadomość, a drzewo nie ma świadomości? Dlaczego ja o tym mogę myśleć?
Panie, by drzewo stało, bo wtedy krzyczy i mam świadomość, przysuń mikrofon.
Tak. I to jest na przykład coś, na co nie jestem w stanie odpowiedzieć. W sensie, że filozoficznie nie umiem, że jestem w stanie sobie pomyśleć, że wszyscy jesteśmy jakimś jednym organizmem, nie? I że na siebie oddziałujemy, ja na drzewo, drzewo na mnie, wyrosnę z tej planety i później jakby stanę się częścią tego wszystkiego, co oddycha. Tylko nie jestem w stanie zrozumieć, czemu mam świadomość i moją jedyną odpowiedzią taką po prostu, gdzieś moją jest taką, żeby po prostu się tym cieszyć, że ją mam. Mhm. Że nie rozumiem, czemu ją mam, ale może to jest tak, że wiesz, teraz jadę, jestem w tej części mojej, nazwijmy to reinkarnacją, jeżeli używamy tego słowa, albo tej części mojej przygody, że mam teraz świadomość i kurde, to jest moje Lamborghini.
I to tak.
I kurde, skorzystajmy z tego i trochę wiem, że jak każda istota i każdy po prostu ten, że no, jedziemy na kasację. Mhm. Nikt nie żyje wiecznie, nikt nie będzie ten, ale...
No chyba, że Elon.
Chyba, że Elon.
Tak.
No i że teraz po prostu... Wiesz, wylosowałeś kartę świadomości i jesteś człowiekiem świadomym. Mm-hmm. Ale znowu, jest to... Jak pamiętam, że jak są takie momenty, że rozmawiam z trochę bardziej uduchowionymi osobami i jestem w stanie jakoś to tak powiedzieć tak, żeby oni mi zadali pytania i mi się to tak trochę bardziej łączy i tak... Są momenty, gdzie mocno w to wierzę, w to, co powiedziałem. Są momenty, że nie umiem nawet do końca tego znowu wysłowić. Mm-hmm. Więc nie jest to jakaś taka opinia w moim życiu, gdzie tak jest, tylko jest
jasne,
najbliżej
jasne.
No do
tego. To jest takie gdybanie, to wszystko tak. Jest takie gdybanie, nie?
A ty? Reinkarnacja? Życie po śmierci? Co tam w głowie piszczy?
Wiesz co, ja nie wiem. Ja, no właśnie, to jest taka moja odpowiedź, ale to nie wiem, bo nikt nie wie. Takie proste rozwiązania pod tytułem, że idziemy tu czy tam, to jest takie...
Ciężko w to uwierzyć.
Ja mam wrażenie w ogóle, że to jest takie trochę szukanie w człowieku, czy jest taka potrzeba, że no jestem i będę. Już teraz to będę już, czy będę chmurą, czy jabłkiem, czy kartką, czy tym. Ja już będę teraz, to już potem się znowu zabędzie coś innego i będę znowu, czy wiesz, jakby, że mam wrażenie, że nie, to jest takie, nie wiem faktycznie w kwestii świadomości, czy jakiegoś takiego, dlaczego to i teraz, jakiś tam czas temu mnie nie było, świat się super toczył i wszystko się jakby było i nagle ja mam teraz, gadam z tobą i tak dalej, mam jakieś swoje rozkminki, może myśli tam czy coś i za chwilę to zwiętnie i koniec, nie?
I jest to przerażające, jak się w złym momencie tak o tym pomyśli i masz takie, kurde, to jest nieskończoność, jestem tylko ziarnkiem piachu.
Tak. Co z drugiej strony jest, z jednej strony, to jest w ogóle, wydaje mi się, że ten balans jest najważniejszy. Z jednej strony to jest strasznie mroczne, bo właściwie cokolwiek nie zrobisz, nie ma sensu. No bo to nie ma sensu. Tak, właściwie możesz siedzieć i patrzeć w przestrzeń i jakby nic nie zmienić, a z drugiej strony, jak jest to uwalniające przy każdym błędzie, czy przy każdym kłopocie, jaki wiesz. Mówisz, Jezu, to teraz trzeba to zapłacić, trzeba tam pojechać, trzeba, wiesz, to nie ma też znaczenia, więc właściwie możesz się bardziej też z tym cieszyć, no bo to nie ma jakiegoś dużego wpływu, ale... takiego negatywnego, jak myślisz, że może mieć. Tak samo nie masz takiego wpływu, wiesz, wow, że stworzysz świat, tak samo jak go nie zniszczysz, nie? Że właściwie to musisz być trochę tu dla tylko, siebie w tym momencie, tak jak mówisz, żeby trochę z tego czerpać, że tu jesteś.
Tylko z drugiej strony to, co ty teraz powiedziałeś, że tak naturalnie, w sensie, że jak mi dobrze idzie w życiu, nie? To szybko mi się pojawia ta myśl, że jakby, może nie szybko, ale że dobrze mi idzie, jestem radosny i tak dalej, mówię w takim ogólnym. Mhm. I później masz takie, kurde, ale to się niedługo skończy, w sensie, że to jakby, że ta myśl, że to jest nieskończoność i że jesteś taki malutki, się pojawia w tym momencie pozytywnym, nie? Mhm. A jak jest negatywnym, to rzadko mam tak, no ale życie jest takie długie, super i tak dalej.
Nie, to tylko nawet nie mówię, że długie, no. Tylko że możesz na przykład się tak nie dołować, czy nie wkręcać tymi problemami jakby, nie? Że ja mówię one o tym... są na sekundę, że zobacz, wszystko mija. Ja byłem kiedyś w sytuacji, w której stary, pamiętam jak dzisiaj, siedzę na jakimś peronie w Zgierzu, bo schrzaniłem całą podróż w ogóle. Byłem z dziewczyną, która mi się bardzo podobała i chciałem, i mieliśmy podróż z Zakopanego do Gdańska, bo na drugi dzień miała pracę, rozmowę o pracę i ja gdzieś coś schrzaniłem z biletami, wysiadłem w jakimś miejscu, i ona też wysiadła, bo ja źle sprawdziłem pociągi i mieliśmy mieć za chwilę przesiadkę i spoko. Się okazało, że nie ma tam już dalej nic. Jesteśmy w połowie Polski i w ogóle. I pamiętam, jak ja się tam... Potem ta cała podróż jakoś tam minęła i było spoko, ale sama idea tego, że ja jeszcze wtedy miałem taką swoją i nieporadność i taką, że mówię do niej, jeszcze będziemy się kiedyś z tego śmiać. I tak, no, ona siedzi w połowie Polski, nie ma takich dobrych przelotów, nie mamy auta, nie mamy takich rzeczy jak wtedy. Znaczy jak teraz jest trochę inne możliwości są, ale siedzisz w Zgierzu na tym i masz jutro rano rozmowę o pracę. Nie? To jest dla niej ważne i ja mówię, będziemy się z tego śmiać. Teraz ja się totalnie wyszło na moje.
No właśnie, dokładnie.
Ale, ale ten moment, no. Więc właściwie zawsze będzie trochę tak, że wychodzi na twoje. Nie? Znaczy na to, no, że to minie. No,
że to
cokolwiek,
minie. To minie. To też, w sensie zgadzam się, to, że to minie, to też jestem w stanie sobie centralnie przypomnieć, jak wracałem z Antarktydy i było te 10 dni choroby morskiej, się czułem jak śmieć, już po prostu nie miałem ochoty na nic, na dosłownie na nic, w sensie nie miałem ochoty na jedzenie, na rozmowę, na nic, ale jedyne, co mnie pocieszało, że ja miałem takie, ja wiem, że to minie.
No tak.
Ja
no.
Wiem, że to jest tylko i teraz trzeba po prostu to przetrwać i to jest najgorszy moment, ale to jest moment.
Tak, to jest moment. I on trwa czasem dzień, dwa, pół roku,
tak.
Ale potem jakby to wiesz, nie będzie tego, no nie? Mhm. No, więc myślę, że z tego warto sobie też czasami, jeżeli jest jeszcze w tobie siła i energia w takiej sytuacji, no bo to jest trudne, nie? W tym pięknym momencie, jak się zachłysniesz, to nagle łatwiej wpaść, że ojej, to jest tylko na ten, a w tym momencie ciężkim i trudnym
sobie to
zdobyć sobie siłę, żeby powiedzieć, dobra, to minie, nie? Czy dzisiaj masz zły dzień, czy nawet jak ktoś ci bliski odejdzie, masz jakąś kłótnię, jest coś nie ten, to zawsze, wiesz. Ja kiedyś miałem też sytuację taką,
Może to jest coś takiego, co dobrze sobie przypomnieć.
Tak.
Nie,
tak.
W sensie, że dobrze
tylko
jest,
na to trzeba mieć trochę siły, ale nawet jak jesteście teraz w jakimś... Ja tak sobie myślę, że czasami też warto sobie o tym mówić, nawet czy w takim głupkowatym podcaście, czy jak czytasz czasem jakąś książkę, czy cokolwiek masz takiego, wiesz, co ci da znowu ten impuls. Zresztą dlatego ja lubię takie rzeczy czasami sobie, wiesz, żeby ludzie mówili, ej, spoko, że to minie. Nawet jak to jest takie marne pocieszenie w tym momencie, to czasem to usłyszeć jest, wydaje mi się, na tyle spoko, że może to ci dać pół sekundy takiego, dobra, może tak, może, no, to nie, chociaż to nie jest proste. No dobra, a jeszcze muzea, w lepszy sklep.
Co? Nie wiem, też tak miałem, jak my wyjdziemy z tej rozmowy
stary,
i to musiało
problemu.
Być, to musiało być.
Tak.
Jakby, byłem przekonany. Muzea, w lepszy sklep, okej. Znowu fajne w lepszy sklepy, to od razu chcę powiedzieć, że podobają mi się konceptualne w lepszy sklepy.
Musimy sobie robić taki kącik chleb czy sklep. To jest w ogóle całkiem w porządku.
Tak. Nie mogę powiedzieć jednoznacznie chleb. I nie mogę powiedzieć jednoznacznie sklep.
Ale powiedziałeś, że chleb czy sklep.
Ale gramy w grę chleb czy sklep. Więc jakby nie mogę też łamać zasad chlebu czy sklepu.
Sklep z chlebami, rozumiem.
Dobra. Wybiorę przeciwieństwo tego, co ty wybierzesz.
O, tak? No to ja dla mnie sklep, ewidentnie.
No to ja flep.
Dobrze. Ja dla mnie sklep, chociaż ja miałem chyba w swoim programie ostatnim monolog o tym, jak się wkurzam na muzea, ale ja bardzo też często robię, działam na zasadzie, wiesz, tego, że mnie to bawi, że ta koncepcja jest. I pamiętam, jak mieliśmy z moją kochaną żoną o to kłótnie, nie? Bo ja jeszcze nie do końca miałem to jako rozpisane, jako koncept taki komediowy, tylko... Miałem ten pomysł, że ja o muzeach zrobię, nie? Moja żona kocha muzea w ogóle, uwielbia i o tym zaczynam cały ten monolog teraz, bo początek był taki, że ja po prostu jechałem, wiesz, i ona była wstrząśnięta. Ja to nie powiedziałem tam grama żartu, wszystko było takie, że mam taki pomysł i się zajarałem i mówię jej to i ona nie wierzy, z kim ona się związała w ogóle. To było cudowne w ogóle, bo mieliśmy tam, było tarcie stare, to jest w ogóle piękne, jak czasami ktoś pyta, jak to w tym, wiesz, w tym komediowym świecie, jak bliscy ludzie reagują i tak dalej. Różne rzeczy mogę, różne rzeczy mówić. Ja nigdy nie mam celu, żeby obrazić moich bliskich, czy ich zawstydzić, czy coś. Uważam, że robię takie rzeczy, które są raczej wymierzone we mnie.
Tak.
A od nich się trochę jakby odbijam.
Ale rozumiem, jeżeli jej pasją są muzea i
ale stary,
mąż mówi,
i ja
że...
jeżdżę, że wiesz, ale tam oczywiście, wiadomo, teraz ten monolog jest tam do zobaczenia sobie i jakby on jest inny. Ona potem go widziała i powiedziała, no dobra, on jest śmieszny. Więc jakby to jest super, że nawet kogoś zaangażowanego w to możesz tym śmiechem właśnie rozbroić czy przekonać, nie? A z drugiej strony, przecież stary, ja uwielbiam muzea, naprawdę lubię, a szczególnie jak są muzea, które są zrobione już tak naprawdę, wiesz, albo są takie super oldschoolowe, że czasami na przykład byliśmy w takich muzeach, nie wiem, we Florencji na przykład, czy coś, tam są stare takie są takie gabloty, wiesz, z, nie wiem, z XIX wieku. Wszystko jest takie... Stary, to wygląda tak, jakbyś wszedł, nie wiem, do... No właśnie, przepraszam, jakbyś wszedł do XIX wieku. Mhm. Jakby, że to, kurczę, jest takie książki, gabloty, te, nie wiem, jakieś takie wszystkie... No, elementy tego wystroju, wiesz, i jakby te eksponaty, to jest wow. Ale albo takie nowoczesne muzea, wiesz, gdzie masz naprawdę taką interakcję. Najgorsze są gdzieś takie pośrodku, które są ani super klimatyczne takie, tylko takie, takie myślę, lata 80. czy 90., czy to już takie, że trąci mychą i jest, no, jest biedne.
Jak teraz mówiłeś, na wielu etapach moje synapsy miały takie...
Tak?
No, w sensie, że po pierwsze... Te gdzie, muzea, gdzie są gabloty i wiesz, o tu jest mieczyk i tu jest tam, o taki, Boże, jakie to jest nudne, nie mogę na to patrzeć.
Ale w sensie, sam, że, ale no. Jak masz na przykład, jak to są też gabloty z takiego, wiesz, czasu i tak dalej, to jakby to wszystko tworzy wystrój, jeszcze dobrze zrobione światło. Ja byłem na przykład ostatnio w takim muzeum, byliśmy na Malcie i masz stary tam, pobierasz sobie grę,
no.
W aplikację masz, wchodzisz po takim starym domu jakichś tam bogaczy, którzy już tam nie mieszkają, to takie muzeum, no. Jakiegoś tam kogoś ważnego. No i stary, pobierasz aplikację, no grę, i musisz znajdować różne elementy, więc dla dzieciaków, dla mnie to w ogóle, wchodzisz i stary, skanujesz telefonem.
No, ale czy to jest muzeum, czytasz... czy taki po prostu gra, zabawa w stylu escape room?
Nie, no właśnie o to chodzi. No. To jest muzeum, masz tam dużo informacji, masz tam fajnie zrobione wystawy klimatyczne i tak dalej, ale dodatkowo masz taki element.
Czyli jest jakieś kreatywne poprowadzenie tego.
No właśnie o to mi chodzi, że to na przykład Muzeum Stary Emigracji w Gdyni jest świetne. Jest naprawdę świetny klimat, gdzie dzieciaki mogą też, wiesz, mieć różne interakcje z tymi przedmiotami, z tym w ogóle, z całym zjawiskiem tak naprawdę. Jest muzeum, już nie mówiąc w ogóle na przykład o właśnie w Oświęcimiu w Auschwitz. Nie?
No, to, no to tak, jest, to, ale jakby, to jeszcze weźmy to na...
Ja nie mówię tylko o muzeach, gdzie wisi kawałek zbroi, miecz, i jedna kartka i to jest muzeum. Czyli właśnie są bardzo różne i są takie, które albo mają taki ładunek w sobie, wiesz, emocjonalny i to jest też dobrze poprowadzone. Są miejsca, gdzie na przykład jest, Jezu, nie pamiętam jak teraz się to nazywa, ale Muzeum Powstania Warszawskiego na przykład, to nie jest to, o co zapomniałem, ale to też jest tam jest fajny klimat i wiesz, że możesz przejść tymi kanałami, zobaczyć właściwie jak, z jakim, wiesz, jakimi, ile kilometrów się, czy ile set metrów się szło takim miejscem, wiesz.
I przede wszystkim też w takich muzeach, jeżeli one są w stanie się zainspirować do dalszej pracy, bo umówmy się, mimo wszystko, no jakby jest teraz tyle informacji w internecie, że wszystko o Powstaniu Warszawskim możesz się dowiedzieć przed laptopa.
Jasne, no.
Ale jeżeli jesteś w stanie pójść do muzeum, które cię właśnie zainspiruje do tego, żeby zacząć to sprawdzać, żeby znaleźć dodatkowe źródła w muzeum i później sobie porównać z tym, no to to jest absolutnie...
No nie wiem, Koloseum, stary. Jak doszliśmy do Koloseum w Rzymie przecież, no to stary nagle ogrom tego, potem te opisy tego, gdzie co było, wiesz, małe takie makiety, jak tam wchodzi, no... Wiesz, to, no nie wiem, no to są rzeczy, które po prostu uderzają, nie?
Dobrze, ale... I dlatego
flepowa ja mówię, część
no i teraz,
się
i teraz weźmy, dlaczego muzeum to flepy? Ja byłem na przykład w Muzeum Złota, w bodajże... Chcę powiedzieć Lima, ale może kłamie, gdzieś w Ameryce Południowej. Wszystko jest ze złota. Nie ma nic, kurwa, nudniejszego. Stary, wchodzi talerz ze złota. No nieźle, talerz ze złota. Szklanka ze złota. Widziałem szklankę ze złota. Siekiera ze złota. Stary, no po prostu ja myślałem, że...
Stary, to jest nic. Byliśmy w muzeum, gdzie byliśmy pewni, że będzie sztos.
No.
Muzeum czekolady w Modlice, takim włoska miejscowość na Sycylii. Muzeum czekolady. Modlica jest znana z czekolady takiej swojej tam specyficznej. I to jest dwa pokoje, w tym mapa Europy z czekolady i jakiś goryl i coś jeszcze i masz takie... Nie wierzysz. Wzięli od nas po 5 euro chyba na wejście.
Tak, no.
To były dwa pokoje. No ja nie mogłem w to uwierzyć. To był koszmar, nie? To był koszmar. Więc nie, oczywiście, są też takie miejsca. No,
ale żeby nie było, ten muzeum ze złota, który ja opisuję, bo to, co ty mówisz, to jest prawdopodobnie brzmi jak tourist trap, nie? W sensie, że po prostu trochę naciągają turystów i tak dalej. To, co ja mówię, jest chyba narodowym muzeum. Jest takie, że wszyscy są tym zachwyceni, że wszystko jest ze złota. Ja wyszedłem z tam i miałem takie po prostu... No nic, w ogóle mnie to nie interesuje. No jest ze złota, super. I co jeszcze? Wiesz, mogłem równie dobrze...
A czego się tam spodziewałeś?
Nie wiem czego, też rozumiem. Też rozumiem, że...
tam jest napisane, trap.
Było napisane muzeum ze złota.
No właśnie,
i było dokładnie to, co mówili, a i tak wyszedłem zawiedziony. Wszystkie muzea, na przykład, gdzie są obrazy, no niestety, ja patrzę się na obrazy i nie...
Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, stary. Dzieciaki mogą sobie usiąść, porobić pierniki, dowiedzą się, co jest, z czego zrobione i tak dalej.
Chodzi ci o to, że...
Jak ktoś ma fajną charyzmę i poprowadzi to, to sobie opowiada o tym, bo to jest taka ekipa, która opowiada zabawnie, robią sobie, wiesz, możesz sobie tego piernika zrobić, opowiadają o tych robieniu tych pierników, o tym, jak się kiedyś robiło te pierniki i tak dalej. Z muzeum, wiesz, i kurde, przygoda dla nich, dla mnie, bo widzę...
Słuchaj, powiem ci tak, poprzeczka z muzeami jest tak nisko zawieszona, że rzeczywiście to, co opisałeś, brzmi fajnie. Że będę robił pierniki. Wiesz, co mi chodzi? Że, no dobra, będę robił pierniki, to jest moja atrakcja, to jest to
czego
muzeum.
Czego spodziewasz się w muzeum piernika? Po pierwsze, to już jest inna sprawa, ale...
No ale właśnie, jeżeli mam bronić, jeżeli jestem w narożniku muzeum, to flep.
No
wiesz,
dobra, chodzi, dobra.
Że jestem w narożniku muzeum, flep i ty mnie próbujesz przekonać, nie, nie, jest muzeum, gdzie robisz pierniki, a wiesz co jeszcze mogę robić? Robić pierniki. Kumarz, co mi chodzi? Nie muszę iść do muzeum, żeby robić pierniki. Nie jest to dla mnie żadna jakby atrakcyjna wizja, że teraz typ mi będzie mówił, jak robić pierniki.
Wiem. wiem. Nie wiem, co na to mam odpowiedzieć po prostu.
Kolejny flepiarski element muzeów.
O kurczę, widzę, że tam jest gruba lista, ale się wkurzyłeś.
cała sztuka nowoczesna.
O, sztuka nowoczesna. Też o tym chciałem pogadać, nawet chyba mam coś zapisane zupełnie w innym tym, ale tak.
Sztuka nowoczesna, jeżeli mówiłem, że materace, to hochsztaplerstwo.
Poczekaj. To muzea zostały zakończone.
No.
Sztuka nowoczesna. Flep czy sklep? czy flep?
Mam teraz tak.
Poczekaj, o kurde, ale się zaczęło.
Jest jedno muzeum. Jest jedno muzeum sztuki nowoczesnej, które chciałbym wyjąć z całej mojej dyskusji. Jest jedno, byłem w Denver, w Muzeum Sztuki i to się nazywało... Ojejku, na końcu języka to teraz mam, pewnie sobie przypomnę w trakcie historii, ale cały koncept muzeum jest taki, że kosmici kiedyś żyły na Ziemi.
Denver jest w ogóle, no.
Tak, że kosmici żyły, kosmity żyły.
kosmity żyły, kosmity. Albo kosmici żyli.
Kosmici żyli na Ziemi i jakiś czas temu, w sensie 15 lat temu, wszystkim wymazali pamięć i zostawili wszystkie swoje rzeczy w tym muzeum. Nie? Taki jest po prostu koncept. I wchodzisz i masz po prostu jakieś takie... Jakieś kosmiczne, dziwaczne rzeczy i tutaj coś i tam coś, muzyczka gra, jest jakieś, nie wiem, pianino, które samo wystukuje jakieś rytmy i jak otworzysz lodówkę 3 razy, to wejdziesz do drugiego pokoju i tam jest ich statek kosmiczny. Stary, no jeden z najlepszych dni mojego życia. Się tak dobrze tam bawiłem i jako, jeżeli to jest
no
Muzeum Sztuki Nowoczesnej...
jednak sklep.
Wyjmuję to muzeum jako przykład idealnie poprowadzonego muzeum.
No super właśnie, no.
Ale sztuka nowoczesna jako całość? No ewidentnie to jest oszustwo. No ewidentnie to jest...
Ja kocham te teksty. To nie jest tak, że ja nie rozumiem, reszta spoko, tylko to jest oszustwo.
No, to jest stary, że oni kłamią krzywe oczy, mówiąc ci, że co.
Ale wiesz co, mi jest bardzo ciężko tego bronić, bo ja mam... znaczy inaczej, ja mam w ogóle tak.
Żona oszustka?
Nie, żona co?
Nie pracuje przy sztuce nowoczesnej? Nie, jest fotografką. Myślałem, że broni muzea i że może będzie robiła
nie,
jakieś
no, kocha
takie...
Nie, muzea, kocha no? historię okay. tak naprawdę i tak dalej. To te rzeczy, wiesz, połączenie tych... No to już gadaliśmy o tym nieraz, ale
tak.
mi chodzi bardziej o sztukę nowoczesną taką, że na przykład ktoś coś zawiesił i tam wystaje drut i but. I już takie... To jest alegoria zwycięstwa. Albo dramatu, albo czegokolwiek.
Tak. Sorry, plakietki pomyliłem, ale chyba i tak się zgadza.
No. To znaczy, my byliśmy... Byliśmy w... O Jezu, jak się nazywa ten... W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Londynie.
No.
Z Januszem i ze Śliwą. I każdy z nas jest trochę inny. Każdy z nas ma trochę inną wrażliwość. Każdy z nas nie wiedział, co tam robi. No. To znaczy, mieliśmy takie... Ja nie kumam, nie? Były chyba jedna czy dwie taka dwie rzeczy. Kurczę, to brzmi pewnie jak jakieś... bardzo... wieśniackie wyznanie, ale stary, no nie rozumiałem tak. Absolutnej większości rzeczy nie byłem w stanie zrozumieć w ogóle. Po prostu
moje rozumienie sztuki nowoczesnej jest takie, że tak mi ktoś kiedyś wytłumaczył, że sztuka nowoczesna polega na tym, że kiedyś, jak malowano te obrazy, Da Vinci i tak dalej, to rzeczywiście to były w tym momencie to już jest trochę tak, że każdy może to zrobić. Nawet maszyny mogą to zrobić, co już w ogóle już wkracza w tą dyskusję. Więc teraz jakby już, jeżeli to zakładamy, to znaczy, że musi być coś innego niż sama technika, która jest nieskazitelna, niesamowita, która wyróżni dany obraz. Czym to jest? To jest na ogół historia artysty. Nie? Czyli jakby trochę już nie kupujesz do końca dzieła, tylko jego jakby całą postać, jego wszystko inne. I to jest, tak mi została wytłumaczona sztuka nowoczesna. Miałem takie, okej, to ciekawa perspektywa patrzenia na to, że to jakby, wiesz, sam fakt, kim jest Banksy, tak naprawdę mówi też o jego dziełach.
Wiedzieliśmy o tym, nie? Że Banksy coraz niżej robi te swoje prace, bo coraz starszy i coraz mniej może się drapywać. Bardzo mnie to bawi.
I teraz kontrargumentem do tej ładnej tezy jest muzeum Team Labs w Tokio. Team Labs w Tokio to jest jeden z najbardziej gorących muzeów, gdzie bilety musisz kupić kilka tygodni wcześniej i kosztują $100 i masz kolejki, kurde, które wychodzą poza ruch. W skrócie, Tokio Labs polega na tym, że masz 6 różnych stref. Strefa kwiatów, gdzie wchodzisz i masz, kurde, wszędzie porozstawiane kwiaty i, kurde, wszystkie odbijają się od luster i tak dalej. Druga strefa to jest strefa balonów, że wchodzisz i masz wszędzie balony. Masz pokój zapełniony balonami i żeby przedostać się, musisz przejść przez balony. Trzeci pokój to są drzwi. Wszędzie masz drzwi. Cały czas przychodzisz i są jedne drzwi, drugie drzwi, jedne drzwi są takie, ten, musisz przejść przez cały pokój, ten. Czwarty pokój to jest ognie. Wszędzie są ognie porozstawiane i jedne są zimne, drugie
jest
są ciepłe.
Pokój jeszcze, no.
Abelard.
No.
Niektóre z tych pokoi zmyśliłem, niektóre są prawdziwe. Czy jesteś w stanie...
Nie.
Nie, dokładnie.
Nie.
Wiesz, dlaczego to jest najpopularniejsze muzeum? Ponieważ po prostu zdjęcia da się tam robić. Są instagramowe. Robisz sobie zdjęcie z balonami i masz super zdjęcie z balonami, ale z ciekawe miejsce wrzucasz i dostajesz 100 lajków, bo to wizualnie fajnie wygląda. Krytyczna opinia, ale...
Ale się nie boisz.
Po to słuchamy tego podcastu. Przecinamy prosto do sprawy. Większość sztuki współczesnej i w ogóle świat nasz jako całość, ale uważam, że muzea są tego idealnym dowodem i Tokio Labs jest na szczycie tego wszystkiego, to jest po to, żeby to ładnie wyglądało na Instagramie. I tak naprawdę pokazuje taniość i takie po prostu to, że to nie jest nic nie warte, tylko my chcemy być przy sztuce nowoczesnej, zrobić sobie zdjęcie i udawać, że wiemy, o co chodzi. Tak naprawdę jesteś śmieciem. Jesteś śmieciem, który po prostu potrzebuje twojego oklasku i tak dalej.
Ja ci powiem tak, bo mój dziadek maluje, i więc robi sztukę nowoczesną. No. I widzę, jak się zmienił jego styl. Jego
Przepraszam,
styl...
nie mówiłem o swoim dziadku.
Nie, ja wiem, wyciągasz z Muzeum Denver i mojego dziadka, tak, wiadomo. No. Cała reszta. Mój Brachol też maluje, no nieważne. No,
ale jego nie wyjmuje.
Nie, chodzi mi po prostu o to, że ja widzę, jak u mojego dziadka się zmienia, bo mój dziadek też robi abstrakcje takie i to nie jest realistyczna rzecz. On kiedyś malował rzeczy i widzę, że potrafi, zresztą chyba nawet też o tym kiedyś gadaliśmy, i potrafiłby totalnie namalować to, co tu stoi na przykład, bo ma taki skill, ale to go nudzi, więc on to rozwala. On przetwarza rzeczywistość na swój sposób i nie interesuje go siedzenie właśnie i fotokopia rzeczywistości. I widzę, jak bardzo on upraszcza rzeczy z biegiem lat. Nie? Kiedyś dłubał, malował takie różne rzeczy, rysunki, czy jego malarstwo było takie pewne milionów różnych małych rzeczy. Ja lubiłem to, bo patrzyłem sobie szczególnie na jego rysunki tuszem zrobione i tam było mnóstwo małych postaci, mnóstwo jakichś elementów, szczegółów. Co chwilę czegoś, co przechodziłem, patrzyłem sobie jeszcze raz, to widziałem coś znowu, coś znowu i tak dalej.
To fajne, to ja też bym chyba polubił.
Teraz robi rzeczy bardzo takie. To też jest inne, dziwne. Ja nie umiem czasami tego zrozumieć. Nie? I patrzę i nie wiem, ale coś odczuwam. To znaczy
odczuwasz to na poziomie, bo ja na przykład rozumiem, że odczuwasz to, gdyby mój dziadek, nie?
Wiesz co, nie do końca, bo ja po prostu czasami mam tak, że nie mam jakiegoś stosunku do tego. Po prostu widzę jakąś plamę, a widzę, że jego też to interesuje. Plama. On kiedyś do mnie powiedział, że plama, kompozycja i plama. To jest najważniejsze teraz, co on robi. Jakby, i nagle widzisz, że tam jest dokładnie duża plama, jakiś kolor w jakiejś kompozycji i to działa. W sensie to jest intensywne, takie jakby czasami coś się zatrzyma, czasami nie. Jakby to różnie bywa, nie? Ale są takie momenty, w których to nie jest dla mnie, że o, biegnie koń na łące, nie? Czy coś. Nie, to jest po prostu... A na przykład raz widziałem jedną taką pracę, która mi się bardzo podoba, bo taki jakby niby S, a to S z tyłu ma jakiś taki ala coś, że nagle zaczynasz się przyglądać, to jest takie czarne S z takim jakimś czymś tu u góry, z boku coś, i nagle patrzysz, to jest Jezus normalnie na krzyżu, widzisz w tym S taką pozycję wiszącą, złożoną, wiesz, i to jest takie wow, nie, że są czasami kreski, czy jakieś plamy, czy coś, które
działają na wyobraźnię w jakiś sposób.
Że to ty to odbierasz, że właściwie to jest trochę też o tobie, właściwie co tam masz, jeżeli jesteś bardziej wrażliwy na coś, to przyjmiesz to tak. Jeżeli jesteś, nie wiem, masz takie i takie doświadczenia, to przyjmiesz to jeszcze inaczej. Jeżeli jesteś na to otwarty, to nagle, wiesz, no głupia rzecz. Jesteśmy w muzeum, chyba z tego co pamiętam, bo my też, no raczej dużo chodzimy po muzeach. My naprawdę lubimy, nasze dzieciaki też lubią. I są bardzo różne te muzea i takie właśnie bardzo oldschoolowe i bardzo nowoczesne i też takie właśnie sztuki nowoczesnej, bo są też takie nowoczesne, ale wiesz, z klasyczną sztuką taką, wiesz. No i na przykład byliśmy w miejscu, w którym masz taki pokój wysypany muszelkami. I to odczucie jest po prostu takie jakieś jasne, że to wiadomo, to nie chodzi o, o Jezu, teraz o czym są te muszelki, muszę wiedzieć i tak, tak dalej. No. Po prostu jest to, nie widziałem czegoś takiego. Ta instalacja z tym jest taka, ciekawe to jest. Za chwilę potem wchodzimy do miejsca, w którym jest stary, to było mega ciekawe, widzę chmurę, która wisi. Chmura. Jak chmura tu, jak to jest zrobione? No i stanąłem tak z boku i widzę, że tam jest, to chyba nawet nie wiem, czy nie pamiętam, czy nie było w jakimś takim szklanym jakby pojemniku, ale jest kilkanaście, kilkadziesiąt szyb, jedna za drugą zawieszona i na każdej jest narysowana takim jakby taką, no taką mgłą, no nie mgłą, no sprayem białą farbą, ale taką maźniętą i każda jest trochę inaczej. I nagle jak widzisz to, jak przechodzisz, to ona jest trójwymiarowa, no bo jest wisi na tych, nie? I masz takie, to jest, ja nie wiem, co
intrygujące.
To ma, tak, to jest intrygujące, to jest ciekawe, to jest jakaś, jest coś czasami z tych rzeczy, która nagle, to nie jest tak, że ja rozumiem, no stary, byłem kiedyś z Szymonem, byliśmy w Hamburgu, w muzeum też sztuki nowoczesnej i stary, jest pusty pokój i słychać piosenkę jakąś. Jakaś dziewczynka śpiewa jakąś piosenkę.
Z głośnika.
Tak. I jakby to jest nic, jest pusto. No. Jest biały pokój, jest po prostu, śpiewa dziewczynka jakaś, nie?
No.
Jest jedna maciupeńka rzecz na ścianie, jak wchodzisz do tego. I tam jest coś napisane, więc podchodzisz bliżej i czytasz, że to jest piosenka 6- czy 7-letniej prostytutki skądś tam. I stary... jakby rozwalam ci to głowę. W sensie to jest...
Kurde, już trochę mi miałeś, już zacząłem przechodzić na twoją stronę, a później to mi powiedziałeś, mam takie... jakie to takie tanie jest.
No dobra.
To jest
no...
takie jakby, no nie wiem, no w sensie rozumiem troszkę i też mam takie...
No tak.
Ale to ja cię, gdybym ja ci nabudował ten hype i bym ci kazał zapłacić za bilet i byśmy...
Ale to nie jest tak, że ja idę i kupuję tylko to, nie? Jakby to... Tam jest mnóstwo różnych rzeczy i być może z całej takiej wystawy coś cię trafi. To jest jakaś rzecz, która... Tylko... jest trochę jak ty mówisz, pamiętaj, to wszystko minie. I teraz dlaczego? To jest też banał. To też jest takie, no tak, to Piotrek, super, że minie. Teraz muszę się z tym użerać, teraz jest mi źle i ciężko i tak dalej. Myślę sobie, że czasami warto sobie to przypomnieć. Czasami warto gdzieś pokazać coś. Czasami uderzasz, no to są różne...
Ja ci powiem, gdzie chyba takie tkwi moje takie naturalne podważenie tego wszystkiego. I tu jest ten... I to chyba jest coś, co teraz sobie postanawiam jako swój cel życiowy.
O kurde.
Czyli, że jak, mi opisujesz to muzeum, nie? I jak ja opisałem ten Teamlapse i przez wszystko to mnie miałeś. Naprawdę, byłem już nawet bliski do tego przekonania, bo sobie pomyślałem, jeszcze zanim powiem kontrargument, to jeszcze chcę cię wesprzeć, że na przykład właśnie ta chmura, czy na przykład jakaś fajna instalacja, czy pokój z muszelek, że na przykład gdyby to było w jakimś hotelu, nie? Albo byłoby po prostu, nie wiem, na jakimś placyku, to bym miał takie super fajne rzecz, nie? I sobie później myślę, no ale to ktoś musiał za to zrobić, musiały na to pieniądze pójść, więc jakby to, że ja oczekuję, że to będzie w hotelu za darmo albo na placyku, no nie mogę tego oczekiwać, bo jeżeli chcę takie rzeczy oglądać, to muszę zapłacić, ktoś musi to zrobić, musi powstać muzeum, gdzie takie rzeczy są, więc jakby myślę sobie, no rzeczywiście...
No są miejskie instalacje takie na przykład.
No tak, i na przykład jeżeli takie coś jest w takim jakby w warunkach naturalnych, na przykład właśnie graffiti albo instalacje tego typu, to jestem w stanie jakoś tym się bardziej zachwycić. Jeżeli sobie myślę, że jakby mam zapłacić za to, żeby to wejść i teraz to jest mi wpychane do gardła i ja teraz jakby oczekuję, że będę...
Ale są... No dobra.
To mnie trochę da. Chcę dojść do mojej myśli. Że jak mi pokazujesz ten pokój, piosenka, gra, napis, mała prostytutka kiedyś to śpiewała i też chcę podkreślić, że ja jestem w tym Teamlapse dalej, że jakby ogień i tak dalej. Głębokie poczucie, że mógłbym to samo zrobić. I jaki jest kontrargument? Co ty powiesz? No to zrób to samo. Ja mam takie, no ale nie mam czasu, przepustowości, nie mam energii, żeby to teraz zrobić. Ale czuję, że jeżeli jakby skończy mi się wena stand-upowa, ja mówię za 10-15 lat
otwierasz
i otworzę muzeum, to wiedzcie wy teraz, że to jest oszustwo. I że to, ja to zrobię tylko po to, żeby udowodnić, że każdy to może
ale
zrobić.
Poczekaj, ale poczekaj, no bo...
I zarobię
kiedy
na tym pieniądze?
Kiedy to jest oszustwo? Poczekaj, kiedy to jest oszustwo? Czy ktoś, no, kto... Poczekaj, czy ktoś, kto tak się uzewnętrznia, tak czuje i ty możesz sobie iść to zobaczyć i to jest jakby szczere od niego... Czy to jest oszustwo wtedy, kiedy ktoś mówi, ja nie sprzedam teraz dużo obrazów jabłka, więc będę robił dramatyczne instalacje o dzieciach.
Ważna rzecz, no. Teamlabs nie ma artysty. To jest jakiś zbiór, konglomerat, który zrobił takie pokoje. Więc ja zrobię
ma artystę.
Taki... No ale jest to, jest, nie wiadomo kto to jest. W sensie jest, no, to jest firma.
No tak. No,
jest to firma.
No to co?
No dobra, mówię o tym, że dobra, moja firma muzealna, gdzie ty mówisz, uzewnętrzniasz się i pokazuje swoje emocje, okej, to robię.
Nie, no ja się pytam ciebie, jako tego...
Nie, to ja zrobię, ja
ale
postawię
gadamy,
w pokoju...
generalnie w sztuce chyba jest trochę jakby... A to ty robisz, to nie jest oszustwo? Teraz, jak wychodzimy na scenę i mówisz, pamiętam, że nie pamiętasz, by tego nie było, bo trochę pokoloryzowałeś, bo właściwie trochę ściemniamy,
ale...
bo mieszasz historię
duża,
swoją
duża
i swojego
różnica,
brata.
Duża, bardzo duża różnica. Bardzo arogancko to powiem i powiem to ten, ale ty nie potrafiłbyś zrobić tego samego. Nie? W sensie ty w znaczeniu widz. W sensie, że,
no ale
że ja wychodzę.
Czasami no bo, tak się dzieje.
No i to, jeżeli tak się dzieje, to zostaniesz komikiem i będziesz ten. Ale no prawda tak. Jest taka, że no, kiedyś myślałem, że tak może być. Kiedyś myślałem, że może ja będę gadał godzinkę, a może na widowni ktoś ma lepszą godzinkę. Ale to nie jest prawda. Bo musisz chodzić na open mic, musisz robić 5-10 minut, później to łączyć, później to jakby zestawiać ze sobą i tak dalej. Więc już teraz mam na tyle...
No dobra, ale robiłbyś takie rzeczy jak Banksy na przykład?
Jak napis w pustym pokoju prostytutka
nie,
śpiewa?
Nie, to nie. Niech to będzie nie, najgorszy
przykład. Ale ja mówię to.
Poczekaj, no dobra, no. Ale to nie było muzeum, które składało się z 20 pokoików i z 9 napisów.
Ja mówię, że jeżeli... Ja głęboko wierzę w to, że jeżeli...
No dobra, no to załóż.
Głęboko wierzę w to, że mógłbym zrobić muzeum, do którego ludzie będą chodzili, odpowiednio zrobię marketing i napakuję to, zrobię kurde parę zdjęć od celebrytów w środku, będzie jeden pokój z... Nie z muszelek, bo to już powstało, ale zrobimy pokój kurde z wełny, a w następnym pokoju będzie grała no. muzyczka, a w trzecim pokoju będzie nic. I tak naprawdę puentą mojego muzeum jest to, że wszystko odnalazłeś u siebie w serduszku, a nie musisz przychodzić do muzeum. Coś takiego zrobię. I stary, no może nie będą to moje... Myślisz, zajmie mi to... Mogę zrobić eksperyment taki. W godzinę wymyślę to muzeum. W godzinę wymyślę to muzeum z odpowiednim finansowaniem, z odpowiednimi celebrytami, którzy by przyszli i zrobili sobie zdjęcie. To muzeum powstanie w przeciągu 20 lat i wy wiecie, że to jest oszustwo. I jak to zrobię i to wyjdzie na jaw, to obnażę wszystkie muzea na świecie.
Nie, bo nie wszystkie tak wyglądają, po pierwsze. Po drugie, nawet nie wszystkie elementy w tym tak wyglądają. Ja pamiętam, jak mój brachol kiedyś, studiując na ASP, nie wiem, czy to już ci mówiłem, czy nie, ale ostatnio jakoś gdzieś wspominałem tę historyjkę, coś robili, czy malowali, coś przygotowywali, mieli zrobić jakąś instalację i wszedł do nich jakiś tam profesor na ten i mówi, no to świetna jest ta instalacja. I on patrzył, a on mówi o ich wieszaku na kurtki. I oni nie mogli w to uwierzyć. To wyglądało jak żart o takich rzeczach, nie? Że ostatnio też ktoś zrobił akcję, że chyba w takim właśnie wnęce gdzieś w jakimś muzeum czy w galerii postawił buta Trumpka i tam nagle była dyskusja, robili ludzie zdjęcie, więc oczywiście, że tak. Wiadomo. I ja w większości też rzeczy w ogóle nie czuję, nie umiem, jakby to, ale mam wrażenie, że jest kilka takich czasami wydarzeń, które na mnie działają tak, że o, jakby jest to ciekawe, albo jest to inne, albo... Więc jeżeli też możesz omijać też takie miejsca, nie? To znaczy na szczęście. Dlatego też czasami być może to jest pozamykane.
Mam dwie myśli autorefleksji teraz. Po pierwsze, na pewno ktoś nas słucha, kto się ze mną nie zgadza i muszę go tak wkurwiać.
Na pewno, no, i to myślę, że jest
na pewno ktoś, kto ma teraz takie, Boże, jak ten człowiek mnie irytuje, jak on tego nie rozumie. Miło cię poznać. A druga
jeżeli rzecz... wytrzymał do 30 roku, któregoś odcinka, stary, to...
W sensie, ja sobie... No tak, no. Trochę mnie to bawi teraz i może to jest ta twoja sztuka, o której tak mówisz? Może...
Tak.
A drugi moment autorefleksji, jakie w tym mam, to, że może... Rzeczywiście to jest dla mnie żywa dyskusja. W sensie, że mówimy cały czas, żeby jakiegoś gościa zapraszać, może gościa z takiej branży. Że kogoś, kogo ja tak naprawdę mogę zdenerwować swoją ignorancją i tak, żeby po prostu...
Ale ja nie wiem, czy ten ktoś by się też mocno tym przejął, nie? Bo ja mam wrażenie, że to nie jest pierwsza rzecz, z którą on się zderza. Mm-hmm. Bardziej chyba byłbyś szokujący, jakby byśmy tu zaprosili osobę, która pomaga, nie wiem, bezdomnym, a ty byś powiedział, tak mnie to wnerwia, nie mogliby się wziąć. To byłoby takie, o, ja bym się sam zdziwił. A tutaj myślę, że taka osoba jest chyba nieraz już w takim czymś. Aha. Ja myślę po prostu, że ogólnie tak samo jak nasze gadanie ze sceny, jedni mogą to uznać za, no powiedzmy, sztukę, no to jest, aż mi się ciężko o tym gada w ten sposób, ale jest coś takiego w tym, że dla niektórych to jest bałwaństwo i gadanie pierdafonów, bzdur i w ogóle niepotrzebnych.
Pierdafonów? Świetne słowo. Gadanie nie pierdafonów? Nie, no? Nie.
Znałeś pierdafonów?
Nie. Ale bardzo mi się podoba, będę używał.
No, zapraszam. No. Więc, kurczę, ja też mówię i mam też z większością tych rzeczy taki po prostu problem, że one mi nie ruszają. Chyba to o to chodzi głównie, że one jakoś nie grają na mojej strunie. Prawdopodobnie jak widzę stare rzeczy jakieś i tak dalej, być może też przez to, że żyję z moją żoną, która po prostu to kocha i ja zaczynam czuć ten vibe gdzieś. Nie rozumiem go czasami, czy nie umiem go wyczuć, tak w sensie jakbym sam był sobie, ale mam wrażenie, że gdzieś to, wiesz, rezonuje, to idzie gdzieś dalej, więc mam wrażenie, że... A poza tym to też jest fajne zderzenie z czymś, co było kiedyś, że nagle widzisz coś, co było dotknięte przez wiele osób, wiesz, było w jakimś elemencie, w jakimś części historii, i tak dalej. To możliwe, że ten kontekst też ma znaczenie, nie?
Ta myśl jest fajna. Ta myśl, że na przykład jak widzisz na przykład jakiś, nie wiem, garnek albo jakiś mieczyk czy coś w tym stylu sprzed tysięcy lat i masz takie, ile to przetrwało, ile osób to miało w ręku i jakby zaczynasz sobie w ten sposób przypatrywać się na ten przedmiot.
No i też to... dzięki temu poznajemy życie tamtych ludzi, jakby, tak. Nie? Jak to wyglądało, dzięki temu możemy wyciągać jakieś wnioski w ogóle i tak dalej. Tutaj jest mi trochę dalej, ale mam wrażenie, że czasami zdarzy mi się zobaczyć czy przeżyć coś, co jest tym bodźcem. A mam wrażenie, że chyba to ogólnie jest w sztuce najważniejsze. Jeżeli jakakolwiek strona twojej książki, jakikolwiek teledysk Madonny, czy na cokolwiek, mhm. co człowiek wytworzył, jest dla kogoś innego jakimś...
Impulsem.
Takim impulsem do, nawet nie wiem, do relaksu, do zastanowienia się nad czymś.
Przemyślenia czegokolwiek.
Tak, czy do czegokolwiek właściwie, nie? Jakimś czymś więcej, jakimś tknięciem takim. No to jest super, nie?
Ja też bym się odbił, gdzieś mi przeszło taka myśl jak w trakcie, że rzeczywiście to, co mówisz, że stand-up, tak samo ludzie mogą traktować, że ty tylko sobie gadasz i w jakimś głupim, że to jest trochę nasz cel. Nasz cel jest trochę przekonać cię, że my po prostu sobie gadamy i...
Tak, no jasne, jasne, no.
Więc jeżeli widz stand-upowy sobie myśli, o, ja bym mógł to samo zrobić, to ja mam trochę mój cel osiągnięty. Uh-huh, uh-huh. Myślę, że to jest tak naprawdę w jakimś stopniu komplement dla mnie, że ty myślisz, że ty byś mógł to samo zrobić, nie? A że w kontekście sztuki zastanawiam się, czy jest ta sama relacja. Czyli, że ja widzę pokój z małym napisem i prostytutka, która śpiewa i sobie myślę, kurde, ja bym mógł to samo zrobić. To czy ten autor sobie myśli...
Ja nie wiem, czy dokładnie. Jemu o to chodziło. Ja myślę, że jemu nie chodzi o to do końca, jakby, żeby... Ja mam wrażenie, że tak jak twoim celem tak naprawdę jest to, żeby rozśmieszyć. Mhm. To jest twój cel. Nie to, żeby ludzie mówili...
No tak, tak,
ty
tak,
chcesz
tak,
go,
tak.
Ty chcesz go tak zrobić, żeby ludzie myśleli, że to jest takie proste. Tak. To jest jakby jakaś droga do dojścia do celu. Ale cel jest, żeby rozśmieszyć. Tak samo tam mam wrażenie, że on zobaczył, nie wiem, to nagranie, usłyszał. I chciał powiedzieć, że właściwie bez tego kontekstu słyszysz sobie małą dziewczynkę, która śpiewa. I nagle słyszysz, co tu się wydarzyło, kim ona jest, że są miejsca, w których to jest dopuszczalne. Stary, no przed chwilą jakimś Iraku czy gdzieś no, po prostu dopuścili małżeństwa z 9-latkami. Prawnie. Więc stary, wiesz. Mhm. I dlatego wydaje mi się, dlatego być może dla kogoś gdzieś w zachodnim świecie, w Hamburgu, jak sobie chodzisz i sobie dzisiaj zaraz wyjdziesz z muzeum, potem pójdziesz na pyszny obiad, taki moment. I dlatego kogoś to była, on chciał się gdzieś tym, nie wiem, podzielić, coś z tym zrobić, może chciał tu przekazać jakąś swoją złość, może nie potrafi protestować, może nie potrafi wysadzić się gdzieś w parlamencie jak u takich typów, ale chce chociaż to zaznaczyć, podkreślić czy coś. Czy dla kogoś to jest tanie, czy dla kogoś to jest, wiesz, no to mam wrażenie, że żyjemy w świecie różnych takich truizmów i tak dalej, no bo jest
myślę,
tego tyle.
Też tutaj jakby moje stonowanie jest nikomu niepotrzebne w tym momencie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście o tym mówimy, to jakby, no tak, no wiadomo, no nikomu to nie przeszkadza. Znaczy, ja też nie podchodzę do tego, że te muzea powinny spłonąć. No nie, no, jeżeli znalazłeś wiadomo. Taki moment, to wiadomo, rób to, no.
No jakby,
chodzi mi o to, wiesz o co mi chodzi? Jeżeli ty nie wiesz, że zostałeś oszukany, To nie ma nic z tym złego.
Nie, no tak, oczywiście. No. Tak samo zresztą ty się nigdy nie dowiesz tak naprawdę, czy ktoś zrobił jakiś napisał wiersz, czy Adam Mickiewicz się obudził na kacu, mówi, Jezu, jeszcze miałem oddać dwa wiersze, więc to napisał i potem to się stało jakimś hymnem szkoły, wiesz, w Bożewicach, gdzie oni śpiewają codziennie i tym się budzą rano, wiesz, do pracy. Tak. A on na skacowanym mówi, dobra, jeszcze dwa denary czy talarek ma do stady i kit syn, nie? Więc tak samo, nie, no maksa, właśnie o to chodzi, to nie do końca ma, to co jest tam, to ma działać, nie działać, jakby to zależy, nie? Historia jest fajna do tego na przykład, dowiesz się, że ten typ stworzył to na, tak jak w ogóle pisał Witkacy chyba na swoich pracach, na jaki tam, na czym był, jak malował. On miał całą
Że LSD?
On miał tam stare wypisane rzeczy, na czym był dzisiaj, jak to malował. No stary, to jest też niezła historia, nie? I tak dalej. Tylko mam wrażenie, że to też są, że są rzeczy, przy których jak to wiesz, to wow, robi jeszcze cały ten szerszy kontekst, tak jak mówiłeś o tym, o to, co było powiedziane tam a propos tego, że ten artysta, jego historia, to co się wydarzyło, co zrobił, co przeżył i w ogóle, nie? Ale... Na przykład, stary, widziałem ostatnio taką rolkę, a propos takich kontekstów, widzę, jak młody chłopak czarnoskóry śpiewa, nie? I i jest parę kobiet, które na niego patrzą, ale jakoś nie śpiewają, nie? I one są białe. I czytam opis swojej rolki, że to jest chłopak, który jakąś, no teraz oczywiście znowu, coś piąte przez dziesiąte, ale sam wydźwięk tego, że to jest chłopak, który był w latach, nie wiem, 50., 60., jednym z pierwszych, którzy się pojawili w telewizji.
No.
I na znak, nie wiem, protestu białe kobiety nie śpiewały i nie klaskały i tak dalej. I stary, nagle widzisz ten rol i masz taki, że on śpiewa, ludzie tam jakby jest ten, ale sporo białych dziewczyn robi i masz jakby wiesz, że...
Tu cię historia źle się zweryfikowała, ta historia, co? Nie, że one myślały...
Tak, że zatrzymamy. I w ogóle, że to jest na maksa. To jest super, że nagle w ogóle ten, oprócz piosenki i tak dalej, cała ta historia w tle, to co się wydarzyło jest wow, kopie tyłek, nie? To co one zrobiły, to jak to było odbierane, to jak to było w ogóle straszne, nie? Straszne, ale piosenka piosenką i to co się dzieje tutaj dookoła jest, wiesz, niesamowite.
No tak, ten cały kontekst. Ja jeszcze z takich muzeów ciekawych bardzo, w których byłem, które bardzo polecam, to w ogóle gdzieś, nawet nie tyle, co się spóźniłem na samolot, tylko, wiesz, gadaliśmy o tym, że samoloty czasem mają ten motyw, że...
Tak, overbooking.
Overbooking, coś takiego się wydarzyło i utknęliśmy w Atlancie. I w Atlancie jest Muzeum Coca-Coli. I Muzeum Coca-Coli jest bardzo śmieszne, ciekawe. Jest takie, masz pokój, gdzie masz wszystkie napoje Coca-Coli. Bo Coca-Cola to nie tylko Coca-Cola, tylko tam jest naprawdę kilkaset napojów, że w Sudanie jest tylko to, w Mali jest tylko to i tak dalej. I sobie chodzisz z takim małym kubeczkiem i sobie wszystko smakujesz.
Co ty gadasz? Tak, to jest nie, że butelki stoją tylko normalnie możesz się tego napić. No. Co ty gadasz?
No. Super. I plus jest cały taki jakby motyw, że nikt do dzisiaj nie wie, czy tam skład, ten przepis na Coca-Cola jest tajemnicą, nie? I tak dalej. No,
a słyszałeś tę historię o tym, jak typ... O Jezu, nie pamiętam znowu, która firma, której firmie, ale chyba pracownik Coca-Coli zgłosił się do Pepsi, że poda im tajny skład Coca-Coli i Pepsi doniosło coli na niego.
Tak?
No.
Czyli kurde, ręka myje, tak? No czyli wiesz, na górze się dogadali.
Nie istnieją bez drugi. Biedny mały człowiek chciał tylko zarobić parę groszy.
Dobra, słuchaj,
mam parę pytań tylko tak od naszych widzów.
Które mamy... Aha, dobra.
No właśnie, taki czas, że możemy się chyba do tego kierować.
Przepraszam, jeszcze ci do końca, bo tylko o tym chodziło, że w tym Muzeum Coca-Coli jest właśnie w tym sejfie, tam jest ten przepis. Jest tak ci,
tak
ci mówią i masz taki, tam stoi dwóch takich strażników i są jakieś, wiesz, takie duże systemy, jakieś lasery przed tym i tak dalej. I mówią, że tam to jest i wszyscy, myślisz, że naprawdę tam jest? I to był, tak.
I czy to nie jest po prostu rozcieńczona hop-cola, no nie? Prawdziwa cola to jest rozcieńczona hop-cola. Dobra, więc tak, co myślimy? Masz jakiś swój ulubiony suchar? O.
Mój ulubiony suchar... Taki, nie to, że własny, nie to, że ten, tylko jakiś taki obiegowy.
Tak, no.
Nic mi nie przychodzi teraz do głowy, właśnie. Ale na pewno mam.
Ja miałem, to nie jest jakiś, ja nie wiem, czy to jest suchar, czy nie, ale to jest taki żart pod tytułem najkrótsze zdanie po śląsku. Składa się z trzech liter. BDJ.
Okej.
Nie wiem, mnie to kiedyś bawiło i zawsze miałem takie, że mało kto... Wierzysz? BDJ.
No, dobrze. Znaczy, zrozumiałem żart, ale nie kojarzyłem tego żartu.
Dobrze.
Ja z takich, znowu, ale to nie jest do końca suchar, ale to Leja kiedyś opublikował na swoim tym i miałem takie, to jest absolutnie niesamowite. W sensie, że jest ten znak na drodze Przemyśl Medyka Jarosław.
Aha, tak, nie? Tak.
Jak to zobaczyłem, to miałem takie, to jest fantastyczne.
To jest już napisane wszystko.
Tak, tak. Przemyśl Medyka Jarosław, to jest... Niesamowite to było. Ja nie wiem, czy Leja ja to zobaczyłem, że Leja jest obok tego i to robi. Nie wiem, czy to było kiedyś, że wszyscy robią temu zdjęcie, czy Leja to wymyślił, jakby nie ale jak to zobaczyłem, to, nie, to jest to.
Leja w ogóle tam, bo to były inne nazwy miast, ale Leja zrobił wszystko, żeby nazwać te miasta w ten sposób, w tej odległości. Tam miał wpływy, bo to jednak jest, wiesz, chyba Podkarpacie. Tak mi się kojarzy. Dobra, co myślimy o influencerach w stand-upie?
Co to znaczy?
No co myślisz o ludziach, którzy, nie wiem, robili w internecie na przykład, a teraz przeszli do stand-upu,
przykład to?
Mama na obrotach, Ola Radomska chyba, okay. Kto jeszcze? Nie wiem, czy... No nie wiem.
Ja muszę powiedzieć absolutnie szczerze, nie znam tych osób, nie wiem jaki stand-up robią. Wiadomo, że instynktownie zawsze sobie lubimy myśleć, że to co my robimy jest to dobre i teraz influencerzy jakby, wiesz, jak już gadamy o tym, sprzedają tanio naszą markę, czy cokolwiek. I wydaje mi się, że w każdej branży to istnieje. Wiesz, hip-hop miał to samo, że kurde, nagle ktoś wchodzi, to nie jest prawdziwy hip-hop.
No to nie są prawdziwi literaci, kurde, no nie? Bo tak. Piszemy książkę, no i
więc,
co?
Więc myślę, że trzeba troszkę uważać na to, żeby nie być tą osobą, że trochę trzeba zrozumieć, że stand-up będzie się rozszerzał i będą celebryci do tego wchodzili i tak dalej. Nie znam tych konkretnie. Ciężko mi mieć bardziej opinię. Instynkt mi podpowiada, nie. Głowa mi mówi, Piotrek, daj szansę, uspokój się.
No właśnie, ja mi się wydaje, że to jest trochę to, co było mówione o tej, co powiedział Mateusz, o tej komedii fizycznej. Jakby, że jest dobre, to dobrze, jak jest niedobre, to niedobrze, nie? I to chyba jest prosta chyba sprawa. Tak samo jak, wiesz, mówiło się, że kabareciarze do stand-upu, nie? No więc ja też jestem kabareciarzem do stand-upu. No w sensie coś robisz, nagle czujesz, w czymś innym się zakochujesz, przechodzisz i w ogóle. Ja myślę sobie, że tam chyba jest od razu pakiet widowni też. To znaczy, że po prostu masz ludzi w internecie, w świecie internetu i jakby to ta swoja społeczność nagle może cię zobaczyć na żywo, więc idzie. Jest szansa, że wybaczy ci więcej, bo ci już bardzo lubi, chce z tobą być, więc musisz jako chyba, wydaje mi się, taki ktoś, o ile w ogóle ci na tym zależy, bo to jest też jakby każdy sobie robi co chce. Jeżeli idziesz bardziej w spotkania ze swoimi ludźmi, i opowiadanie im od siebie rzeczy, no to też jest jakby stand-up, więc możesz sobie robić to tak, jeżeli chcesz tam dłubać, grzebać, szukać czegoś dla siebie chyba nowego i nie wiem, innego, no to może też trzeba uważać na to, że tam jest bardzo pozytywny zwrot często, nie? Mhm. Zresztą my też mamy pozytywny zwrot od siebie, bo jesteśmy już jakby na tyle lat, więc to jest zagrożenie też istnieje tak naprawdę.
Tak, myślę, że zagrożenie, które też może z tego płynąć, to jest takie, że i z tym się spotkałem, że hasło stand-up jest teraz na przykład tak używane marketingowo, tak troszkę, żeby przyciągnąć ludzi, bo stand-up jest modny i to tak naprawdę trochę wypacza to, co robimy. I czasem masz takie, że dajemy tą łatkę do stand-upu, coś, czym ewidentnie nie jest stand-upem, w sensie w takim jestestwie swoim, w takim jakby opakowaniu. I to trochę mnie tak, mam takie...
A ja w dzisiejszych czasach, jak patrzę, ile jest osób, ile jest rzeczy, ile jest właściwie już podgatunków takich w tym samym naszym stand-upie, to sobie myślę, to nie do końca ma chyba znaczenie, no bo
też
kiedyś tak było też. Tak. Nie? Kiedyś tak było, że kiedyś było tak, że dawno, dawno temu było napisane na plakatach stand-upowych kabaret, wiesz, bo stand-up nic nie znaczył, jakby to było nic, więc kabaret tam jednoosobowy, wiesz, były takie czasami jakieś akcje. Potem było właśnie odwrotnie, że stand-up i się szło na stand-up po prostu, a teraz właściwie mordy robią robotę, to znaczy już dużo więcej idziesz na kogoś, kogo znasz, czy chcesz go obejrzeć, i w tym momencie wiesz, z czym to się je, bo masz internet.
Ale mówię na przykład o jednej sytuacji, nie wiem, czy to będzie w tej rozmowie i może nie starczy nam czasu, żeby to wszystko teraz zanalizować, nie? Ale kto to był? Bodajże Daniec, tak? Który wyszedł na scenę gdzieś tam i...
Mówi, że nie jest stand-uperem, bo nie przeklina, bo coś
dokładnie.
Tam...
Dokładnie, że nie jest stand-uperem, bo nie przeklina. I mam takie, że to jest trochę krzywdzące. W sensie, że masz takiego gościa, który nie ma pojęcia, o czym gada, nie ma w ogóle, rzucanie takich haseł jest idiotyczne, jesteś po prostu ten, ale masz poklask i posłuch i wtedy jakby wykorzystujesz...
No tak, ale jego widownia, inaczej, ten, który do niego przychodzi na niego, usłyszy to i ma, dokładnie, panie Marcinie, no tak, Buziaki, no. A ten, co chodzi, nie wiem, idzie na to, na tamto, to wie. Więc jakby to byś się chował z koniem.
Dobra.
A poza ale, tym... No.
Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś bierze tą markę stand-upu i teraz zaczyna ją definiować i mówi, że nie można przeklinać, bo on nie przeklina i tak dalej, i ludzie to słyszą, którzy potencjalnie mogliby być moim odbiorcą, potencjalnie.
Ale to się dowiedzą o tobie, w sensie przejdą gdzieś. No to nie jest tak, że on nagle blokuje. To znaczy oni mogą, on może powiedzieć, ten stand-up to jest beznadziejny. I ktoś, kto chce słuchać pana Marcina, powie... Dokładnie. Nie lubię, to jest wulgarne i ohydne. Tylko pan Marcin nie przeklina i on jest super. A ktoś inny powie, czekaj, co on tam, co go tak wkurzyło. I obejrzy jeden i powie, ho, nie dziwię się. Albo obejrzy drugi i powie, no ale ten też nie przeklina. Albo, a ten przeklina, ale tak fajnie. Więc wydaje mi się, że to...
I jeszcze dodając do twojej...
Może jeżeli... to jest takie moje, wiesz, bardzo naiwne myślenie.
Nie, ja myślę, że się z tą zgadzam tak w esencji. W sensie, że to tak naprawdę trzeba...
Robić swoje.
Trzeba robić swoje i się nie przejmować.
I tak samo ci influencerzy i kabareciarze i kurde filmowcy i poeci i książkumeni. Wiesz, jak... Dobra, to ja zaraz...
Ja chcę tylko powiedzieć, że ewolucja też nigdy nie jest łatwa. W znaczeniu takim, że jakby ci nowi, którzy dochodzą z natury, po prostu taka jest siła rzeczy, muszą zmienić. Nie? Bo są nowi, więc jakby zawsze wychodzisz, my zaczęliśmy przeklinać, bo oni nie przeklinali. Więc teraz my nie będziemy przeklinali, więc to zawsze będzie szło.
Tak, i na maksa.
W jakim zawsze... To jakby ewolucja jest przez... Jakby to, że się styka nowa fala ze starą falą. Nie mówię o stand-upie, mówię o wszystkim, o muzyce, o technologii, o tym. I to trochę musi zawsze się tak trzeć. Ci młodzi muszą być młodzi, gniewni i tak dalej, żeby później...
Tak, i czasami ty możesz coś od nich wziąć, czasami odbić piłkę, czasami zostać ze swoim, jak czujesz, nie? Ja myślę sobie, że warto wiedzieć, co się dzieje, ale też czuć tego głosu, czy słuchać tego głosu, który masz w sobie.
Tak.
A to tak samo jakbym się złościł na, wiesz, nie mam takiego zamiaru, ale na influencerów, którzy robią stand-up i potem wychodził i mówi, zapraszam do kupienia książki, i wszyscy literaci.
I subskrybuj
Ani ja nie jestem jeszcze jakimś takim literatem, a i tak jedyne, co muszę zrobić właściwie, to chyba zrobić jak najlepszą rzecz, którą chcę zrobić, nie? Żeby się ktoś nie zorientował, że jestem stand-uperem, który zaczął się bawić w książki. I tak samo, że mnie się nie zorientował, że ktoś był influencerem, że robi stand-up, nie?
Tak.
To jest, nie ma znaczenia właściwie.
Bardzo dobry przykład z tą książką swoją drogą. Bardzo dobry.
Wbijamy też na czyjeś pole. Mhm. Dobra. Czy ty masz jakiekolwiek rodzinne powiązania z Kobielą?
Nie, słyszałem to już kilka razy. Słyszałem to już kilka razy, żadnych, no. Dobra. Ale jest bardzo przystojny facet.
No to... Dobra. I właściwie dostałem pytanie, czy stand-up, jakbym miał robić jedną rzecz tak na stałe, to stand-up, impro czy kabaret? Stand-up.
Wiadomo.
Nie? Impro jest takim dobrym ćwiczeniem mięśni do wymyślania, do zabawy. I Dzikie Węże, bardzo wam polecam. Naprawdę mieliśmy wczoraj występ w Gdańsku i to był sztos. Dużo głupoty się tam przelewa i szaleństwa. Jeździmy już też raz w miesiącu, staramy się być gdzieś w Polsce, więc zapraszam was bardzo serdecznie na Dzikie Węże.
Ja ostatnio powiedziałem takie zdanie i nie wiem, czy to prawda, ale spodobało mi się tak w takiej rozmowie po prostu przy piwie po występie, że ja powiedziałem, że ja... pytanie jest, co byś mógł robić do końca życia?
No.
Ja mam takie, że ja chcę sobie myśleć, że ja będę robił stand-up do końca życia, niezależnie od tego, czy ludzie będą przychodzili.
to ładne.
Że ja czuję, wiesz, no, chcę, jak wiadomo, no, jak przestaną, to nie wiem, jak się będę czuł, ale wyobrażam sobie w jakimś takim tym, na przykład cała kariera mi minęła, już jest poszło ten...
Mała knajpeczka.
Mała knajpeczka sobie. I sobie wyjdę na open mic'a raz na jakiś czas.
Tak,
gdzieś mnie nie widzę to jako przegraną w moim życiu. W sensie, że chciałbym sobie myśleć, że gdybym robił stand-up do końca życia, niezależnie od widowni, to i tak uważam, że to by był sukces, bo to jest coś, co kocham robić. W sensie, i mam nadzieję, że będę to kochał. Mam nadzieję, że będę to kochał robić pomimo widowni. W sensie, że bez niej, w sensie, mam nadzieję, że widownia mi nie zepsuje mojej miłości do stand-upu.
Możliwe, że w tym twoim muzeum będziesz stał ty i będziesz coś mówił i ludzie mówili, ty stanie i wyjdą. Spoko. Zapraszamy do Muzeum Piotra Szułowskiego.
Za 20 lat.
Bardzo dziękujemy. I co? Chyba tyle na dzisiaj.
Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękujemy.
Na razie.